Witam wszystkich po dłuższej przerwie. Po lecie nastąpiła jesień, a jesień nowe rzeczy niesie, proszę Państwa. Czwarty sezon Rap Kontenera ze mną, gość, na którego długo czekałem.
Bardzo Adam. Siemanko,
siema Adam Ostrowski, OSTR, jakby ktoś jeszcze nie dowidział, proszę podkręcić obraz.
Nie, no pewnie zajmuje pół ekranu, więc...
Spokojnie, obaj zajmujemy całe. Tak, 50-50.
Nie no, tak, no.
Muzyk, freestyle'owiec, kompozytor, inżynier dźwięku, producent muzyczny, skrzypek.
Inżynier budowlany.
Inżynier budowlany też?
Nie.
Ale to myślałem, że postawiłeś dom, posadziłeś drzewo, no synów, no, nie, no, synów aż nie, dwóch nawet.
Jest, tak, tak. Nie, wiesz co, tak, inżynieria biologiczna. Mhm. Robię sobie muzyczkę.
Raper freestyle'owiec, to jest dla mnie też ważne, bo jakby te początki nasze, ale to przejdziemy po kolei, bo myśmy się, no tak liczyłem, poznali pod koniec 90-tych.
Kiedy 98 chyba.
Mogło to tak być, no. Bo ty byłeś przed płytą jeszcze, przed mixtape'em. Ale chyba już był Obóz TA, o ile się nie mylę.
Był Obóz TA. A wydaje mi się, że to było koło Faraona klubu albo niedaleko Madero.
Ale to było w Madero.
Nie jestem, to w Madero, ale wiesz co, my się poznaliśmy najpierw przed tym klubem, dopiero tak. Później... No nie wiem,
zazwyczaj wtedy się nawiązywało ciężkie... znajomości przed klubami.
Tak,
jakby no. Dużo tego życia się toczyło przed klubem, w kręgach.
Znaczy, wiesz co, wydaje mi się, że cywilizacja działa w dwie strony. Czyli mówię o tej technologicznej cywilizacji. Postęp z jednej strony bardzo ułatwia życie, ponieważ dzisiaj no, każdy ma całą wiedzę świata w kieszeni, czy w telefonie. Ale z drugiej strony... jakby odzwyczajasz się od takiego szukania, digowania, mówiąc popularnie. No i też wiadomo, że w tamtych czasach to nie były czasy telefonów komórkowych, które były dosyć mocno spopularyzowane.
Tu się digowało, wiesz, po wiadomości, po
ale wiesz, to było niesamowite, że znajomości zawierałeś face to face przede wszystkim pod klubem, albo freestylując, albo pijąc razem jakiś trunek o ciekawym woltażu, albo
puszczając
też
dymka.
Puszczając dymka, no, tak zwana fajka pokoju.
Wiesz, to też nawiązując do tego, co mówisz, mi się przypomniało, że jak nagrywałeś z kimś gościnkę, featuring, no to nie wysyłałeś tracków. Ja pamiętam, jak się nagrywało, wiesz, jak nagrywaliśmy u Kameja na płytę Peli, to była wycieczka całodniowa, no tak, jechałeś do studia.
No tak, ale wyobrażasz sobie przez telefon na kablu telefonicznym, który wydawał dźwięki jak robot, że wysyłasz teraz 50 mega, załóżmy, wave'a.
Ale wiesz, chodzi mi o to, że też zbliżało i to, wiesz, też były takie właśnie okoliczności bardzo scalające. Jechałeś do kogoś, ten raper był w studiu, wiesz, przy nim nagrywałeś zwrotkę. Znaczy,
ale wiesz, jeszcze była jedna podstawowa rzecz. Musieliście się znać i musieliście się lubić. Nie nagrywało się kawałków z tym, kogo się... nie był biznes.
Korespondencyjny.
To nie był biznes. To przede wszystkim była koleżeńska sprawa. To było podkreślenie przyjaźni, znajomości. Dobra, lubimy się, nagrywamy razem, mamy ten sam vibe, nie? To...
Ale wiesz, z drugiej strony, żeby też nie negować jakby technologii, teraz czasami, wiesz, jesteśmy zajętymi ludźmi. Fajne, jest, mimo, że znasz, to fajnie, że możesz nagrać to u siebie w domu, bo masz już ten sprzęt w pokoju i wysłać to i tego samego dnia ktoś to dostaje,
tak,
nie?
To jest zdecydowane ułatwienie, ale z drugiej strony, zawsze jak są dwie osoby w studiu, te pomysły idą w inną stronę i też można... zupełnie coś innego,
adliby
fajnego, wymyślić. I też zwróć uwagę na to, że kiedyś była, jak się nagrywało ze sobą w studiu, to i refreny były podbite, i były wymianki, i tak dalej. Tego już troszeczkę brakuje. Teraz jakby, wiesz, taki jest standard, że nagrywasz kawałek, zostawiasz miejsce dla osoby, która ma się dograć, i po prostu jej wysyłasz ten kawałek, potem akceptujesz. Wysyłasz do akceptu po miksie, masterze i koniec. A wtedy to była impreza, wtedy to było wiele rzeczy takich około muzycznych, towarzyskich, które przede wszystkim spajały znajomość. I, no, wydaje mi się, że akurat fajniej się nagrywa w studiu, będąc razem, niż wysyłając sobie numery, ale no, wiadomo, że jeżeli chodzi o czas, o tempo życia, jest to dużym ułatwieniem. Ale też wydaje mi się, że życie jest dużo szybsze teraz niż kiedyś. Biorąc pod uwagę przede wszystkim tą cyfryzację, jest bardzo dużo rzeczy, które możesz załatwić z domu, nie musisz wyjść. Kiedyś cokolwiek chciałeś ogarnąć, musiałeś wyjść czy do urzędu, czy na pocztę, czy gdziekolwiek. No, załóżmy, na pocztę też nie musisz, no bo wystarczy, że...
Umówić się ze znajomym, nie wchodziłeś na Zooma i nie robisz tego online, tylko musiałeś wyjść się z nim spotkać.
Tak, ale nawet jak coś wysyłasz dzisiaj, no to zamawiasz kuriera, podjeżdża ci pod dom, ding dong, dzień dobry, Krzysztof, proszę, tak. Paczka, do widzenia. Albo idziesz do paczkomatu, wrzucasz paczkę pod twoim blokiem, zajmuje ci to dokładnie 5 minut, no. Mhm. Tak, to są... Generalnie, wiesz co to jest? Ja bardzo...
Wiesz, co to jest? No. Wygodne.
To jest bardzo wygodne, nie no, wiesz...
Ale no tak to trochę wpływa,
do 100 metrów chodzę, powyżej 100 metrów jeżdżę. Nie no, śmiechowa, ale ludzie porównują tamte czasy do tych czasów. Tego się nie da porównać, ponieważ my swoje dzieciństwo przeżyliśmy w tamtych czasach. Nasi rodzice przeżyli swoje dzieciństwo, załóżmy, no, w latach 60. W zupełnie innych realiach. Dzisiaj młodzież żyje też w zupełnie innych realiach i też nie ma się o co spinać. Wiadomo, że są plusy i minusy, ale jak to mówi klasyk, ważne, żeby plusy nie przysłoniły nam minusów, ale nie, no żartuję teraz. Rzecz w tym, że kiedyś jednak... Dobra, dam taki przykład telefonu. No. Kiedyś zadzwoniłeś do kogoś na chatę, dogadałeś się, że widzimy się w czwartek o godzinie 18:00, załóżmy pod pizzerią jakąś tam, i musiałeś tam być.
Tak.
Nie było czegoś takiego, że na 15 minut przed spotkaniem, ty, sorry, ziomeczku, nie mogę, wybacz mi i tak dalej.
Nawet tam spóźniony, już ktoś czekał te pół godziny.
Tak,
bo
dzisiaj jakby umawianie się ze sobą ma zupełnie inny wymiar. Kolejna rzecz jest taka, że wiesz, te osiedla mi się wydają troszeczkę opustoszałe.
No...
Nie ma już takiego życia na osiedlu. Musi być w końcu życie na osiedlu. I to też jest wynik...
Trzeba być bliżej ulicy, no jakby, żeby...
Ale to też jest wynik, wiesz, tej cyfryzacji. Jakby, wiesz, jak dochodzimy do takiego momentu, że... Ostatnio z Marco Polo o tym gadałem, że doszliśmy do takiego momentu, że my, stare dziady, siedzimy w klubie, załóżmy, w czterech i nam się nie chce drzeć mordy, więc piszemy do siebie wiadomości. I tak wygląda nasza konwersacja. Więc, no wiesz, to jest dramat, nie? To ja sam to nad sobą się załamałem, ale wiesz, żeby to jeszcze dotyczyło tylko mnie i moich znajomych akurat w tej sytuacji, w której się znaleźliśmy wtedy. Nie, to jest rzecz powszechna i wiesz, no generalnie dzisiaj każdy toczy podwójne życie. Jedno internetowe, jedno realne. No
i... Dokładnie. Ważne, żeby ono się krosowało i żeby się wylogowywać, wiesz. Tutaj na przykład...
No gorzej, jak się, wiesz, wyloguje z internetu, ale się do realiów nie potrafisz zalogować, no to jest...
Słuchaj, zalogowaliśmy się od razu do kontenera takiego, bo wyszło od tego, kiedy się poznaliśmy, ale ja chciałem teraz, tak staram się w miarę, wiesz, chronologicznie jechać.
Dobra.
I więc do tych współczesnych czasów to jeszcze wrócimy gdzieś dalej.
Nie no, słuchaj, czasy są zawsze piękne.
Ale też chciałem się posuwać tak zgodnie z...
I z tymi czasami zawsze będzie związany sentyment.
Dokładnie.
Tylko musimy dojrzeć do tego, żeby ten sentyment jak wino doszedł.
No to Adam, mamy początek lat 90. Jesteś Adamem, co ma 12 lat i ma Kasprzaka. No, i co robi?
Grundig.
I co robi? Grundiga,
no
czy przy... co?
No tak, Kasprzak, nieważne, Grundig. No. Stosowanie takiej metody, bo miałem dwa magnetofony jednokasetowe. Najpierw był jeden magnetofon kasetowy, ale potem drugi podkradłem mojej babci. Więc nagrywałem na zasadzie takiej, że robiłem lupy, mierzyłem odległość, jakby ilość obrotów taśmy, bo tam był taki licznik obrotów tej taśmy. I potem przegrywałem znowu. I jak załóżmy w minuta 20 się rąbnąłem przy przegrywaniu, weszło coś krzywo, to trzeba było wszystko robić od początku. No, to było przerąbane.
Czyli robiłeś to tak sekwencer ręcznie.
Tak, no to było jakby pierwsze, jakby wiesz, robienie pierwszych takich najprostszych bitów na lupach.
A miałeś już do tego teksty? W sensie już byłeś, zachłysnąłeś się rapem?
Ja zachwycałem się rapem w roku 1990.
Czyli miałeś 10 lat.
Tak, miałem 10 lat, ponieważ od mojego ojca chrzestnego dostałem kasetę magnetofonową, która miała dwie strony. Na jednej stronie był heavy metal, a na drugiej był rap. I to był Heavy D and the Boys, Living Large płyta i bardzo mi się to spodobało. W ogóle od początku nie brałem pod uwagę tego, że oni mogą te teksty pisać, więc sam próbowałem rapować i to było od razu freestyle. Więc jakby układałem rymowanki sobie krótkie, potem dłuższe, potem nabierałem sprawy. No nagle po prostu potrafiłem robić to...
Fluently, płynnie.
Płynnie przez jakiś dłuższy okres
czasu. No, tak,
czasu. No i tak to się wszystko zaczęło. Potem dopiero dzięki MTV Raps, dzięki przegrywanym audycją Bogny Świątowskiej na kasety od naszych znajomych z Warszawy, które docierały do Łodzi i które były, wiesz, to już ja dostawałem tam 8 czy 9 kopii, więc to było strasznie szumiące, ale
było, więc...
Ale było. I wtedy chłonęliśmy, bo nie mówię tylko o sobie, ale o całym osiedlu, że to osiedle żyło tym hip-hopem. Potem pojawienie się pierwszych gazet, takich jak Ślizg, gdzie były strony
tu poświęcone... Tu są mega stare, zobacz, jak tak. Był layout w ogóle, wiesz, to było
właśnie, jeżdż. Ale wiesz co?
Tu masz najstarsze dwa numery.
Ale wiesz co, ja też mam to, ja mam to w domu. Ale
masz tu, to wiesz.
Ale słuchaj, tu jest niesamowita rzecz. Wiesz, co jest niesamowite, że to jest, że człowiek mimo upływu lat patrzy na okładkę i mówi, miałem to. Byłem po to w kiosku, nie? Dokładnie. I też następna opcja, nie? Chodzenie do kiosku po gazety.
Historia z Slums Attack.
No nie, no to ja... To jest to. To jest to.
Tak.
To są te strony, dla których kupowaliśmy ślizgi wtedy z moimi przyjaciółmi.
Z różnych miast, przegląd lokalnych scen graffiti, no. Tak było.
U nas generalnie, zanim się zaczęło w ogóle nagrywanie, i poważniejsze podejście do rapu.
To też biegałeś z farbami, sy? Naprawdę?
No próbowałem.
Ja też.
Mieliśmy crew, które się nazywało najpierw BDC. Mm-hmm. W ogóle tak. Mieliśmy,
Brigade.
Mieliśmy naszego tak, bardzo dobrego przyjaciela. Pseudonim Kot. Był kotem generalnie. I on sobie nas, małolatów, zwerbował do tego. No, sam był małolatem, on miał 14, my 12, czy tam potem 13, tak. 15 i tak dalej. Chodziło o to, że on miał straszną fazę na graffiti. Jeszcze on z rodzicami często miał tą możliwość wyjeżdżania do Francji i przywoził tą kulturę hip-hopową z Francji. Więc to było niesamowite, że wiesz, że on pokazywał nam takie zdjęcia, te, wiesz, zajarani generalnie. Każdy próbował, wiesz, tak. Od tego momentu ja każdy zeszł, bo to była matematyka, język polski, chemia, geografia, cokolwiek. Ja wszędzie miałem graffiti pomalowane. Oczywiście koślawe strasznie, no nie dało się z tym pochwalić, ale... To było coś, co tworzyło w nas zajawkę, ale też trzymało nas w grupie, w której każdy siebie nakręcał, że każdy chciał być lepszy. Zobacz, ja namalowałem to, ja namalowałem tamto. I to była jakby taka zdrowa współrywalizacja, ale jednocześnie uczyło nas to dążenia do tego wspólnego celu. I pamiętam, jak pierwszy raz poszliśmy coś namalować. Pamiętam, wiesz, no ja niestety
ktoś byłem najgorszy. Ktoś na obcince,
ktoś maluje. Ja stałem na obcince, oczywiście raz w życiu nas dorwali. Oczywiście kogo dorwali, mnie dorwali, więc musiałem malować jeszcze u mnie na osiedlu blok, potem, w którym mieszkałem, który był pomalowany cały w białe kwadraty po prostu przeze mnie, bo oczywiście wtedy cieć, który mnie dorwał, on nie rozróżniał graffiti od prostych kibicowskich haseł, więc musiałem...
Byłeś odpowiedzialny za wszystko.
Tak. Była odpowiedzialność zbiorowa, czyli wziąłem odpowiedzialność za całe osiedle.
No dobra, ale to BDC, które wspomniałeś, to już było.
Brigade de Combat. W ogóle dlatego, bo on miał zajawkę na Francję, więc to było BDC, czyli Brigade de Combat.
I już potem zaczęliście nagrywać, słuchaj, jako ta brygada, nie?
Bo... Tak, ale jak nagraliśmy pierwszy numer jako BDC, ponieważ kot się strasznie spiął do nas o to, że jak wy możecie, my jesteśmy undergroundowi, my jesteśmy ludzie cienia, my jesteśmy ludzie nocy, my robimy graffiti, wy przeszliście na komercyjną stronę mocy. Nie może być BDC. Wiesz, przepraszam, chciałem zabluźnić, no, ale w każdym razie wiesz, no, rzecz w tym, że po prostu wtedy się skłóciliśmy i powstał LWC. LWC od rejestracji samochodowej. Starej, czarnej rejestracji LWC,
tak.
Samochodu matki Achmeda, jednego z nas, Achmed Kilabi, hutnik wielkoręki, wpływ Wu-Tangu. Oczywiście Achmed Kilabi, hutnik wielkoręki. Ja generalnie otarłem się też o strasznie kretyńską ksywkę Mustafa.
Mustafa byłeś.
Tak.
A Wyga był Wyga i Kasina, już byli Wygą i Kasiną, czy nie?
Nie, no to był Zemo i Celo wtedy, nie?
Okay.
Wyga był Zemo, Kas był Celo, nie? No więc... Pięknie. Albo odwrotnie. Nie wiem, ale tak było, nie?
Tak czy inaczej.
Jeszcze wiesz, jeszcze był Musi, ale ale ponieważ Musi, Tomek właśnie, ponieważ słabo brzmiało Musi, więc był MU2SI.
MU2SI.
No. To było rozkminianie. Oczywiście, wiesz, ksywka osiedlowa, no to zawsze było skrzypek ostry od nazwiska. Też tak, wiesz, jak raz człowiek poszedł na jakąś aferkę i coś tam udowodnił, że jednak nie jest mięczakiem, to już nie mówili skrzypek, tylko już mówili ostry, nie? Ale wiesz, też był Snickers przez legendarny przepis Snickersa z mikrofali. No. Polecam. Jak ktoś nie próbował... Wszystkie batoniki mrożone i z mikrofali są zajebiste. Znaczy, oczywiście nie mówię, żeby ją zamrozić, a potem wkładać do mikrofali. Nie.
Rozumiem.
Albo mrozimy, albo mikrofala. Ale w każdym razie ptasie mleczko wsadzone do zamrażalnika. na dzień nabiera zupełnie innego wymiaru.
Powinieneś robić te kulinarne, proszę cię, TikToki. Tak,
jak się roztyć w tydzień, nie? No, dokładnie. Tak. Dieta 10 tysięcy kalorii, zapraszam.
Słuchaj, nie chcę cię już, bo już to 1000 razy i myśmy też rozmawiali o skrzypcach, o szkole muzycznej i to jakby...
Przerwany okres mojego życia. Wiesz co, ja chciałbym o tym jednak powiedzieć, bo...
Dobra.
Chciałbym ostrzec rodziców. Mhm. Ponieważ posyłaniem dziecka do szkoły muzycznej zabieramy mu trochę dzieciństwo. I też nie mamy pewności, że to dziecko odnajdzie się w tym.
A
też
ty nie chciałeś? Mamy... Nie było tak,
wiesz,
że
co, ja nie miałem wyboru.
Z domu z tradycjami muzycznymi, wiesz, mama, wiesz,
profesor ja dostałem akademii muzycznej. Ja dostałem skrzypce do ręki, jak miałem 3 lata.
Aha, no właśnie.
Ja nie wiedziałem, czego chcę. Mhm. Jak zresztą, jak dziecko idzie do pierwszej klasy szkoły podstawowej, też nie wie, czego chce. Mhm. Ty zaczynasz rozumieć, czego chcesz mniej więcej w wieku 14, 15, no jest... 16 lat. Wcześniej ci się wydaje, że czegoś chcesz, ale to nie znaczy, że tak naprawdę tego chcesz, bo no. Zwróć uwagę,
jesteś
że dzieci...
Pocztowany.
Tak, jak jesteś młody, bardzo szybko się zajawiasz czymś i bardzo tak. Szybko się nudzisz też. Wiesz, tutaj piłka nożna, o dobra, gramy. Kurczę, za chwilę koszykówka, dobra, Michael Jordan, gramy, nie? Michaela Jordana nie ma, dobra, już nie gramy w koszykówkę, nie? Tak. Bo wiesz, zajawki po prostu pojawiały się, znikały.
Tygodniowo, miesięcznie, tak.
Tak, dokładnie.
Wiesz, muzyczne też, Depesz, nie, punk.
Nie, tu, tak, skate. Tu, to, dobra. Wiesz, zobacz, ile hip-hopowców wywodzi się z punku.
No tak.
Zobacz,
tak,
ile się wychowało na Deserterze, nie? Zresztą no. Sam należy od tych
nie
osób.
Nie ma ciszy w bloku, wiesz, pierwsze kawałki, no wiesz, Kazik tak, ale wiesz, no jakby, a na przykład co robić z Dechłosa teraz?
No nie, tak,
no to jest rap, punk, hip-hop,
tak, ale
wiesz, nie?
Wiesz, no to jest, ja generalnie jestem fanem, więc...
Ja wiem, tylko mówię, że to też, no wiesz, zresztą wiesz, no
czy... daje radę, naprawdę.
Wiesz, czy Włody z Molesty, czy coś, oni też mają przeszłość punkową zespołów,
no zresztą, ej, gadaliśmy wiele razy o tym, nie, z chłopakami, że... Że wiesz, że...
No dobra, ale wróćmy do tej szkoły, to bo jest jesteśmy to, co... o przymuszaniu
tak,
do szkoły.
Chodzi o to po prostu, że jeżeli chodzisz do szkoły muzycznej, jest to szkoła połączona z zajęciami ogólnokształcącymi, czyli jest to taka pełna szkoła muzyczna. Musimy sobie zdawać sprawę, że podstawówka podstawówką, ale jak idziesz do liceum, jest to jednak szkoła zawodowa. Mhm. Więc to nie jest tak, że ty zmienisz liceum, pójdziesz do innego. Nie, będziesz musiał nadrabiać kupę materiału. Tak. Ponieważ w tym momencie, kiedy załóżmy, ktoś ma 3 godziny czy 4 godziny, załóżmy chemii czy czegoś tam, to
ty
u mnie w drugiej
czas.
Liceum chemia się skończyła. No, już nie było chemii, tylko było kształcenie słuchu, harmonia,
no tak.
Wiesz, tam załóżmy historia muzyki.
No. Jesteś w szkole muzycznej, a nie w liceum ogólnokształcącym.
Tak, to jest, jakby... ale to jest szkoła zawodowa. No. To jest szkoła zawodowa o profilu muzycznym. To jest no tak. Albo pięknie nazwane... szkoła pierwszego, bo tak się nazywała moja szkoła.
No dobra,
pierwszego i drugiego stopnia.
Żałujesz zmarnowanego muzycznym. Czasu na te pewne
nie, nie mogę żałować.
Bo nie uczyłeś się czegoś innego?
Wiesz co, z jednej strony żałuję, ponieważ poza muzyką jestem prawdopodobnie tępy jak but, a z drugiej strony nie żałuję, ponieważ do dzisiaj jest to moją pasją i faktem, że nie gram profesjonalnie na instrumencie i moje umiejętności grania na tym instrumencie są w tym momencie bardzo skrajnie zerowe. Okej, okay, jakiś jazzik, coś tam, improwizacja, jeszcze coś tam zostało w palcach,
proszę,
jeszcze jestem w stanie
sprawdź
pograć.
Sprawdź ostatni koncert Woody Allena z jego zespołem. Już ciężko jest na tym no, ale, na klarnecie, ale to jest Woody Allen i gra.
Tak, ale wiesz o co chodzi? Chodzi o to, że przez całe lata edukacji, czyli masz 12 lat podstawówki, liceum, potem 4 lata studiów, wmawiają ci, że będziesz wirtuozem, wmawiają ci, że będziesz kimś wyjątkowym, wmawiają ci, że to jest twój pomysł
droga.
Na życie i tak dalej.
No.
Najgorsze jest to, że mając ten zawód w ręku, będąc załóżmy skrzypkiem, kończysz akademię muzyczną, masz bardzo mały wybór bez pracy, żeby zostać w zawodzie. Może grać w filharmonii, może grać w teatrze wielkim, ale stajemy wtedy przed pytaniem, czy jesteśmy w stanie utrzymać rodzinę z tego fachu. Jest bardzo ciężko, ponieważ no niestety nie jesteśmy krajem, który ma duży nacisk na kulturę tą wyższą, czyli filharmonię, wiesz.
Opera,
ja nie mówię tutaj o Warszawie, bo Warszawa jest jakby pięknym przykładem, jak to powinno wyglądać, że jednak, wiesz, Filharmonia Narodowa, jak pójdziesz w piątek, ona jest wypełniona. To jest, wiesz, jeżeli się dzieją jakieś ciekawe koncerty, zawsze tutaj się ludzie znajdą, nie?
Wiesz, zresztą ale fajnie, bo w Szczecinie
festiwal Warszawska Jesień.
Szczecin, Katowice, wiesz, też mają fajne sale Nospro i to się zaczyna moim zdaniem dziać,
tak,
nie?
Tak,
ale
to się zaczyna. To jest właśnie, to jest ten problem. To już powinno hulać. Nie. Dlaczego? Bo to hula... To jest jedyna rzecz, której mi brakuje z komuny. To jest ten nacisk na kulturę. Mhm. Rozumiesz, wtedy w tamtych czasach sport i kultura to były materiały eksportowe. To były produkty eksportowe, którymi mogło się pochwalić. Umówmy się, no język muzyczny jest to język ogólnoświatowy. Mhm. Jeżeli ktoś gada po chińsku, a ty po polsku, się nie dogadacie, jeżeli nie macie wspólnego mianownika w postaci języka angielskiego albo jakiegoś innego języka, którego znacie we dwójkę. Mhm. Ale jeżeli grasz na jakimś instrumencie i ta druga osoba gra na instrumencie, zawsze jesteście w stanie ze sobą pomuzykować i też jest to język porozumiewania się. Oczywiście jest to język werbalny, tak, oparty bardziej na emocjach i na wrażliwości, ale cały czas jest to język. Ja dzięki skrzypcom poznałem mnóstwo osób, ale też dzięki skrzypcom też straciłem bardzo wiele z dzieciństwa, ponieważ w tym momencie, kiedy dzieciaki wychodziły pograć w piłkę po odrobionych lekcjach, czy spędzać czas ze sobą na osiedlu, ja musiałem siedzieć i grać na skrzypcach. Mój czas na wyjście to był wtedy, kiedy poćwiczyłem 3 godziny, tak, w kurze sąsiadów, po 3 godzinach, załóżmy, żeby dzieciak poćwiczył, zobacz, miałem godzinę tramwajem do szkoły, wracałem godzina. Więc załóżmy, oczywiście jeszcze miałem zajęcia muzyczne pozalekcyjne, takie jak na przykład zajęcia z instrumentu głównego, czyli to są skrzypce, czyli siedziałeś załóżmy do 16 w szkole, wracałeś ze szkoły, była 17, o 17 teraz poćwicz 3 godziny, to się robi 20, tutaj mówimy w czasie ciągłym, bez przerw, ale zanim oczywiście zacząłeś ćwiczyć, to się robiła 18:30, poćwiczyłeś, robiła się 9:30, no i co, mama, ja chcę wyjść. No to mama mówiła, masz pół godziny do 10:00. No to wychodziłeś, a na osiedlu już zostawała sama starszyzna, która mówiła, młody, skosz po piwo. No. I wiesz, no tak to wyglądało. Więc wiesz, z jednej strony okej, ta starszyzna wzięła mnie pod skrzydło, że jakby wiesz, miałem spokój, że nikt mnie nie zaczepiał, wiesz, zawsze było okej. A z drugiej strony, no wiesz, miałem może 2-3 kolegów w swoim wieku, mimo tego, że moje osiedle powstało w 78 roku i ten boom, baby boom, był dokładnie na rok 1980. Ja tych ziomeczków dopiero poznałem, kiedy skończyłem 12, 13, 14 lat. Rozumiesz, że no dopiero zacząłem ich poznać, kiedy ja już byłem w stanie oprzeć się mojej mamie, która niestety, tak, moi rodzice wtedy byli po rozwodzie. Ja byłem w stanie się jej oprzeć i powiedzieć, nie, nie będę ćwiczyć, wychodzę. Mhm. Trzaskałem drzwiami, doprowadzając moją mamę do płaczu i wtedy nawiązywałem, ale odbywało się to jakimś kosztem, kosztem nerwów mojej mamy i kosztem przede wszystkim mojej nauki gry na skrzypce.
No dobra, a brałeś kiedyś skrzypce i wychodziłeś grać na ulicy?
Oczywiście. No to był, wiesz, no jak trzeba było... Właśnie. No u nas była ciężka sytuacja.
Czyli to było bardziej dorobkowa, czy pasja, finansowa, czy jedno i drugie?
Nie, 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 no co to jest? Żaden dzieciak 14-letni czy 15-letni z własnej nieprzymuszonej woli nie pójdzie ci grać na skrzypcach na ulicy. Raz, że wiesz, w latach 90-tych, wiesz... Mogłeś dostać w zęby dlatego, bo miałeś czerwony szalik, a co dopiero, że grasz na skrzypcach. No wiesz, tak, no nam się różne rzeczy działy na Piotrkowskim, no bo tam się chodziło grać. Zresztą też miałem takie sytuacje niemiłe, że ktoś ze szkoły, załóżmy, przechodził, rzucił dwójkę do futerału i powiedział, tyle jesteś dla mnie wart i tak dalej. No to były ciężkie sytuacje. No, to, ale z drugiej strony, wiesz, no...
A freestylowałeś kiedyś na ulicy?
Oczywiście, też.
No nie, ale no, już nie do czapki.
No nie, no słuchaj, ja pamiętam jak w Jastrzębiej Górze,
wujek.
W 96 roku, stary, wujek, Peja.
A czyli tak, można było kilka tygodni dodatkowych przeżyć, wiesz.
No nie, no słuchaj, ale
robiło
my,
się
ale wiesz inne. Co jest najśmieszniejsze? My tam nie mieliśmy niczego rozstawionego, a i tak ludzie wrzucali, gdziekolwiek, nie? No. To było śmieszne, to było śmieszne i też...
Ale zobacz, w tamtych czasach, wyobraź sobie, że teraz, wiesz, stanąłby, kurde, nie wiem, Oki, Sobel, ktoś jeszcze i by rapowali, bo w tamtych czasach, wiesz...
To wydaje mi się, że gdyby się urodzili w tamtych czasach, pewnie też, wiesz, wszystko zależy od zajawki. No. Wiesz, to wszystko zależy od zajawki. Jeżeli mieliby ten sam level zajawki, który my mieliśmy, tak, i skilla w stronę freestylu, no to znaczy inaczej, lata 90.
Tak.
To były lata, gdzie rządziło jedno hasło. Freestyle to prawda każdego MC. Nie masz freestylu, nie możesz do końca się nazywać mistrzem ceremonii. No. Wiesz, wtedy oddzielaliśmy raperów od
MC. W ogóle jeszcze, MC, wiesz, nie? Jak się zrobiła akcja bitewny freestyle, wiesz, tam i po 8 mili, i po Płocku, i
ale
tak dalej.
Później.
No, słuchaj. Ale to ten kawałek wasz tego, tak, który jest, tak, wszyscy freestylować chcą, nie? Trochę tak było, że tak, się wszyscy chcieli sprawdzać, nie?
Tak, wszyscy się chcieli sprawdzać, to był jakby początek tego.
To
była
klątwa freestyle'u.
Tak, ale trzeba wziąć tutaj jakby pod uwagę, że my zaczynaliśmy jakby... W Łodzi było Atelier Anioła. To było takie miejsce, gdzie bałuccy raperzy spotykali się. Zresztą też z Manhattanu też przyjeżdżali chłopaki tam Dream Team, czy... Po prostu spotykaliśmy się tam.
Dream Team, pamiętam.
No nie, no reprezentacja Łodzi. No. spotykaliśmy się tam, Finkadelik, Dream Team, my, Eksperyment, VDMC, czyli Wademekum, tam Rebel, Tosa, Familia HP, zresztą Familia HP, pierwszy jakby wcześniej JAS, czyli jakby pierwszy hip-hopowy zespół z Łodzi, pierwsze crew hip-hopowe. I spotykaliśmy się i był open mic i tam nie było przepychanych ty, tro, ja, tylko to się odbywało w cypher. Sumie, no taki cypher, no.
To ale no w samym centralnie, czasie. Słuchaj,
jakby nas przenieśli normalnie z Brooklynu, kurczę.
Ale to samo się działo w remoncie, czy w Stodole na imprezach Volta, że z każdej dzielnicy tu przychodził, wiesz, z Wolcenowa w Łodzi Wienio, tu przychodził Pyskaty, wtedy inaczej się jeszcze nazywał, ale wiesz, tu ktoś z Bemowa, tu coś.
Tak.
I wiesz, wzorowy NBK od nas właśnie z ekipy też, wiesz, i jakby ten mikrofon krążył. Jak jakiś lamus próbował podejść, to nie dostawał mikrofonu.
Jedna z moich ulubionych zwrotek na stereofonii.
Na stereofonii.
No Jezus,
to jest, wiesz, moja ekipa. Wzorowy Rzemysz, NBK, tu jeszcze
no,
tam,
wiem.
Wiesz. To ja z nimi z kolei zacznę malować i też, wiesz, rapsy później. Natomiast no to taki open mic'i właśnie prowadziły do, wiesz, też do kształcenia tego freestylu, bo ja pamiętam, że jak myśmy się spotkali, to naprawdę nie było dużo freestyle'owców, bo z Wujkiem żeśmy i z tobą chyba o tym gadaliśmy, żeśmy sobie tak. Nawet wymieniali, że w Katowicach to jest Jajo i tam był Skuter.
I Łodzianin.
Taki, i Łodzianin.
Łodzianin.
I Skuter.
Który był łódzkim freestyle'owcem, ale...
Tak, był u nich.
Oj, tak, ja nie
walczyłem z nim na pierwszym pojedynku w Szczyrku, jak wtedy właśnie z Jajo naszym w finale, ale walczyłem z Łodzianinem. Jeszcze był Skuter u nich, tylko on potem w PlayStation odpłynął, nie? Od freestyle'u. Też było odsianie pierwsze wtedy,
no,
już
tak,
wiesz.
No.
Zresztą dużo płyt nie powstawało w studiach też przez PlayStation, ale nieważne. Wiesz, no i byłeś ty, ale tak naprawdę jak liczyliśmy, to było, wiesz, 10 freestyle'owców, nie?
No tak, no.
Totalne początki.
Wtedy wiesz, no, wtedy jakby ta cała freestyle'owa scena się znała, to jest raz, a dwa, że to było śmieszne, no bo korzystaliśmy z każdego spotkania, żeby ze sobą pofreestyle'ować, żeby... Wiesz, to w ogóle jak się widzieliśmy, przecinaliśmy w różnych miastach, czy to było w Łodzi, czy w Warszawie, czy w jakichś innych miastach, to te spotkania były tak nasączone hip-hopem. To po prostu, to jest nie do odtworzenia, mi się wydaje, bo ta kultura wtedy, ona nie uległa jeszcze tej komercjalizacji. Wtedy jakby też... Ciężko porównywać, bo lata 90. to były czasy subkultur. No. Wtedy było naprawdę ważne, czego słuchasz. Wtedy było, zresztą to było chyba, jak poznawałeś jakąś osobę, to było w ogóle jedno z pierwszych pytań, a czego słuchasz, a czego tak. Słuchasz, nie? I to było śmieszne, bo tak naprawdę, wiesz, okej, mieliśmy jakiś tam ziomków z osiedla, którzy załóżmy, o, ten załóżmy jest depeszem, ten właśnie lubi tam techniawki, a ten tego.
Z adresami.
Ale ci twoi najbliżsi znajomi, twój najbliższy krąg był dobierany stricte pod kątem hip-hopu, bo słuchałeś hip-hopu i to było dla ciebie najważniejsze, nie? Tak. Zresztą wtedy łatwo było też się pobić o to, jakiej muzyki słuchasz, nie?
Nie, no patriotyzm lokalny, wiesz, i jeszcze wtedy też często był łączony z kibicowskim, bo też nie było tak łatwo, że ktoś grał w koncert w innym mieście, to nie od razu było oczywiste, wiesz, że ten rap jednak łączy i wiesz, pomimo
nie
różnicy...
No, w tamtych czasach rap równie mocno łączył, co i dzielił, ale wydaje mi się, że do dzisiaj jest tak, że ten rap równie mocno łączy, co i dzieli. Dzisiaj jeszcze różnica jest taka, że dzisiaj też dzieli wspólny pomysł na marketing, wiesz, jakby, ja już to mówiłem w jakichś tam wywiadach, które były odnośnie Diaporamy, że dzisiaj jednak ta muzyka jest produktem. Jednak widać, że w tamtych czasach my nie mieliśmy możliwości wydawania płyt, ponieważ tych wytwórni nie było.
Tak.
Liro się pojawił i przetarł drogę, ponieważ on sprzedał 500 000 płyt. I te wytwórnie nagle zobaczyły,
tak.
Ej, słuchajcie, tu jest hajs. No. A umówmy się, w wytwórniach nie siedziały dzieciaki ideologiści, tak
no
jak
tak,
my,
wiesz, jeszcze...
którzy sobie, wiesz, wróżyli, wiesz, idealizowali świat. My byliśmy idealistami, tak?
Tak.
Mieliśmy swoją ideologię hip-hopową, według której żyliśmy. Dla nas, wiesz, Wu-Tang, Black Moon, Mobb
Deep. Oni nie widzieli w tym jeszcze sukcesu komercyjnego.
Tak, oni kompletnie nie widzieli w tym. Oni w ogóle nawet nie podejrzewali, że... Dlaczego? Ponieważ Sony był, czy tam BMI, czy Warner, czy tam jakie tam były wtedy majorsy w Polsce. Oni byli filiami, gdzie były pieniądze z zagranicy. I ktoś z zagranicy zatrudniał, załóżmy, jakiegoś tam 45-letniego, ogarniętego typa, który, załóżmy, przez całe swoje życie wcześniejsze pracował dla muzy, albo dla, nie wiem, Polish Jazzu, albo, wiesz, no, polskie nagrania generalnie.
Miał swoich ziomków, wiesz, jak
tak, oczywiście.
I tak dalej. No.
Tak, ale chodziło o to po prostu, że ich interesowały wyniki. Więc ja pamiętam te czasy, że kiedy w latach, załóżmy, nie wiem, początek lat 2000 wychodziła płyta Coena, to cały budżet promocji szedł na płytę Coena, bo to był ich main produkt na Europę, a nie na przykład, nie wiem, Edyta Bartosiewicz, czy Kaja, czy wiesz, czy tam Kasia Kowalska i tak dalej. Po prostu my jako polscy artyści wtedy byliśmy traktowani troszeczkę po macoszemu.
No i dlatego wiesz, wszyscy,
a mówiąc już o hip-hopie, to my w ogóle nie byliśmy traktowani.
Dlatego ci wszyscy, którzy podpisali wtedy, wiesz, kontrakty z różnymi wytwórniami, bądź mieli sublebele, no jednak się rozczarowali, wiesz, i przeszli na swoje, minął czas i zobacz, jak
oczywiście,
wszyscy na tym wyszli.
Ale bracie, słuchaj, musisz wiedzieć jeszcze, znaczy na pewno, no, wiesz, to na 100%, ale trzeba zwrócić tutaj uwagę na jedną taką podstawową rzecz, że większość z nas w ogóle, załóżmy, tak było w Łodzi, ale podejrzewam, że w Warszawie też tak było, że większość z nas nawet nie brała pod uwagę tego, że będzie miała szansę wydać tą płytę. My robiliśmy hip-hop dla uczestniczenia w tej kulturze, dla szacunku, który dostawaliśmy za nasze umiejętności na ulicy.
W ogóle się demówki robiło, wiesz,
tak,
po prostu się przegrywało
je. Co było śmieszne, my tych demówek nie sprzedawaliśmy. My w większości ładowaliśmy w to cały budżet, kurde, nie wiem, kradzione jakieś, skradzionych jakieś funfli, fingli i tak dalej, wszystko potem, wiesz, szło w kasety. Przecież moja mama miała mnóstwo przegranych kaset muzyki poważnej, Mozarty, Beethoveny i tak dalej.
Jak ja nagrałem Epidemia 99,
no jak ja nagrałem płytą, Epidemię 99, słuchaj, to wszystkie te kasety poszły się i no po prostu
poszły, bo
ja,
na
poszły na mixtape'y i potem ziomek dostawał, wiesz, mixtape Epidemia 99, a tam Mozart, nie, wiesz, albo wiesz, no to rozumiesz, to były czasy przede wszystkim, że wszyscy byli biedni. Wszyscy prawie mieli porówno, wszyscy się uczyli wolności, wszyscy się uczyli, szukali swojej tożsamości, wszyscy się uczyli swojego ja. To były śmieszne czasy, ponieważ każdy chciał być inny, a jak byłeś inny, to dostawałeś w dziób, że jesteś inny, nie? I każdy jednocześnie był inny, a jednocześnie taki sam, nie?
Jak mówisz o tych kasetach, to mi się przypomniało, jak się nagrywało u Krzyśka Kozaka w Relixie.
No.
Przyjeżdżaliśmy, no i wiesz, był kawałek zrobiony, zgrywka, no i każdy chciał go zabrać do domu. Więc, tak jak mówisz, kasety były potrzebne, żeby je zagrywać. To stały kartony takich, co się nie sprzedawało. Nie będę wymieniał nazw, ale wiesz, no tam w tym miesiącu idzie emblemat, nie? I wszyscy przenosili kawałki, każdy miał na kasecie, słuchaj, potem, wiesz, na kasecie zagranej. No,
a pamiętasz kasety pirackie Omegi?
Tak.
Gdzie na okładce było zdjęcie okładki?
Tak, tak.
Ja tak na przykład kupiłem doktora Dre, Kranik, nie?
No.
I tam była... To była kaseta Omegi, czyli wiesz, no klasyk, na Omedze nie było nic napisane, po prostu było napis Omega, nie? No i miałeś kasetę i była tak, okładka, wiadomo, prostokącik kasetowy, gdzie było pasek na dole, gdzie było napisane Dr. Dre, a okładka to była ta górna część tego prostokącika, gdzie było zdjęcie okładki.
No tak.
To jakiś absurd, nie? Żeby okładkę robić ze zdjęciem okładki.
No wiesz, no, to... miejsca, gdzie się przychodziło, czy... zostawiałeś kasetę, mówiłeś, jaką chcesz płytę, przychodziłeś następnego dnia, była przegrywana.
No proste.
Było, wiesz, w normalnych, legalnych miejscach.
Agierki?
Dobra,
a gierki na Commodore 64.
Mówiliśmy o czasach, kiedy ciężko było z tą płytą. Mówimy, wiesz, nielegalnie.
Znaczy,
tak
wiesz co, ale trafiłeś... do czego, o co mi chodzi? Że w tym momencie, tak jak my nie mieliśmy możliwości, wręcz z nas nikt nie marzył o tym, żeby jakby, wiesz, wydać płytę, podpisać kontrakt. To było poza w ogóle naszą wyobraźnią. Tak dzisiaj wszystko jest tak podane na ręce, że z kolei konkurencja jest tak olbrzymia, że dzisiaj... Nie wystarczy, że robisz dobrą muzykę. Dzisiaj trzeba mieć pomysł na
jeszcze rap jest
marketing. Trzeba mieć też fundusze, żeby się wypromować. Dzisiaj jest to po prostu centralnie produkt. Jest
no
to
i rap jest najsmakowitszym kąskiem na tym torciku całym, nie?
No tak, no z moich nieoficjalnych źródeł ostatnio, jak mi kolega powiedział, że ten rynek hip-hopowy w Polsce jest warty ponad 400 milionów złotych, więc to działa okrutnie na wyobraźnię dzieciaków. Zresztą, zobacz.
Ale wiesz, jeżeli są w stanie zrobić karierę w ciągu dwóch czy trzech płyt, żeby sobie kupić dom, wiesz, nowego merca i tak dalej.
Tak, ale jednocześnie zwróć uwagę, że też te kariery dzisiaj trwają bardzo krótko, ponieważ wymiana jest tak szybka, bo dzisiaj wymiana polega na internecie, a internet nienawidzi jakby przestojów i nienawidzi pustki i nienawidzi też bycia czymś stałym.
No.
On musi się cały czas rozwijać albo iść w którąś stronę. Bo tak naprawdę nie wiadomo, czy...
I jest parcie na artystów, żeby się zmieniali, nie? Wiesz, w jakiś sposób, nie? Jakby,
tak,
wiesz.
No właśnie o to chodzi, że na przykład... I też zwróć uwagę, że coraz więcej jest zwracania uwagi na tak zwane kolorowe ptaki.
Mhm.
Czyli wiesz, dzisiaj jest bardzo ważne, jak wyglądasz, nie?
Tak.
Ja, załóżmy, gdybym miał dzisiaj 19 lat, załóżmy umiejętności, że naprawdę bym dobrze rapował, ale bym wyglądał tak, jak wyglądam w tym momencie, prawdopodobnie nie udałoby mi się przebić, ponieważ byłbym za normalny.
Mhm.
Albo za gruby.
A znasz ziomów od siebie z Bałut White Widow?
Nie wiem, czy znam osobiście. Podejrzewam, oczywiście z muzyki znam.
Nie, bo oni też się tak wybili już w zeszłym roku, ale właśnie wiesz.
Możliwe, że przebiliśmy piątki nieraz.
Szanuję. Ale od razu ciuchy, WW, wiesz, dziary i tak dalej. Idzie to z całym wizerunkiem, nie? I wiesz.
Znaczy,
i
wiesz co,
mówię do tego, co ty ja mówisz, że jest powiem. Potrzebna jakby całość.
Ja pamiętam pod koniec lat 2008, jak pod koniec pierwszej dekady XXI wieku, nie? Mhm. Kiedyś usłyszałem, nie będę mówić kto, bo to nie ma, bo to wtedy akurat nie za dobrze świadczyło tej osobie. Jasne. A jakby no nie ma sensu to jakby podawać ksywki akurat w tym przypadku, ponieważ to nic nie zmieni. W tym. Mhm. Chodzi o to, że ja usłyszałem, że o dobra, jak to nie pójdzie, to zrobimy tatuaże tego i zrobimy, wiesz, zmienimy wizerunek i spróbujemy od nowa. Więc już w tamtym czasie zaczęło się takie pierwsze myślenie marketingowo o tym. Mhm. Ale wiesz, oni o tym pomyśleli, a ktoś inny to zrobił. No. Rozumiesz? I to się jakby sprawdziło. Zresztą, jakby wiesz, moim zdaniem jakby takim prekursorem tych kolorowych ptaków jest Popek. Mhm. Który pierwszy jakby, wiesz, cały wydziabany, oczy...
Idzie dalej, nie? Wiesz, czy widziałeś teraz?
Wieszany, tak, ja wiem, no. I wiesz, wieszany na hakach i tak dalej, wiesz. Ale on pokazał, że dobra, jestem prostym chłopakiem z ulicy, gdzie ja pamiętam pod koniec, na początku lat 2000, że on miał problemy naprawdę z pisaniem, czytaniem. Kurde, dzisiaj gościu, wiesz, no gada po angielsku, gada
ale
po polsku.
Ale pamiętaj, że to jest jeszcze siła YouTube'a, który on siedział w garażu w Anglii, robił kawałki, robił różne rzeczy, robił streamy. Ale i słuchaj, to mu nakręciło taki fanbase, wiesz, to jest trochę inny fanbase.
Fanbase charyzma przede wszystkim.
No, tak,
rozumiesz?
Oczywiście.
Charyzma.
I pomysł.
Wiesz co, on jest, dla mnie on jest dlatego kolorowym plakiem, bo on uderza w kilka segmentów. Tak. Ponieważ on uderzył w segment uliczny, bo był przecież z ulicy, firma i tak dalej, hardcore, tak?
Robiłem z nimi wywiad w Opolu jeszcze. Pomidor, Boski Roman, Kali, Tadek,
no nie, ja pamiętam,
wiesz,
jak
Popek.
Jak Pomidor kiedyś wracał z Katowic bez butów, bo zgubił na imprezie, na festiwal. To nie wiem, czy to nie był pożegnalny koncert Paktofoniki pierwszy i Popek. Tak, i chłopaki w ogóle Popek z...
Pomidorem?
Nie z Pomidorem, tylko z... chyba z Kali wtedy. Oni pojechali w ogóle samochodem do Krakowa z Katowic. A tamten zaspał, czy w szafie go ktoś zamknął, czy już nie pamiętam, jakieś ciężkie. Rozumiem. Przepraszam cię, Pomidorze, jeżeli tutaj, wiesz, zmieniam tą historię troszeczkę, ale to było tak dawno, że...
No, ale takie czasy były.
Że ale wiecie. Pamiętam, że szukał po hotelu butów. No. I wiem, że wracał na pieszo, potem generalnie bez butów.
Dobra, czyli Popek, no masz rację, że wiesz... Że
wiesz, on uderzał taki... w ulicę, on uderzał też, wiesz, jeżeli ktoś, załóżmy, był zafascynowany takim, wiesz, innym wyglądem, takim eksponowaniem siebie, no to uderzał też do tych ludzi. Też przez to, jakie miał podejście, wiesz, z dowcipem do tworzonych kawałków, uderzał też do ludzi, którzy też do końca życia nie brali na poważnie, więc jakby, wiesz, był... Na wielu levelach, dlatego też on jakby wyznaczył tą drogę. Potem, wiesz, pojawiali się następni twórcy, wiesz, te tatuaże na twarzach i tak dalej, i tak dalej. I zresztą ja to uwielbiam. Ja uważam, że to jest w ogóle, wiesz, super faza, że wiesz, jako społeczeństwo wyszliśmy z tego, wiesz, z tych jakby szufladkowania, że tatuaż to więzienie, to tego i tak dalej, tylko zaczęliśmy to poważnie traktować jako sztukę i tak dalej. Mimo tego, że ja nie mam niestety żadnego tatuażu, co wynika często z braku mojego czasu, ale wiesz, to bardzo mi się to podoba.
Spoko.
I wspieram też tutaj lokalnie łódzkich tatuatorów.
Dobra. No dobra, no ale Kacper. Mówisz, że wspierasz, podoba ci się, że jakby to, co oni robią i ten styl i wizerunek.
Chodzi o to po prostu, że to, co jest piękne w muzyce, że każdy może znaleźć formę wyrażania siebie, formę swojej ekspresji. I to powoduje, że jedna osoba robi to w ten sposób, druga to robi w inny sposób, ale możemy z tego na koniec wyciągnąć wnioski, jako producent mogę się z tego czegoś nauczyć. Mhm. To jest piękne.
A jako raper? No bo masz ostatnio zatargi z kilkoma młodymi osobami.
Nie mam z nikim zatargi.
Znaczy, przynajmniej tak, no to wyjaśnijmy sytuację na przykład z Okim. Kiedy widziałem jego wywiad w jakimś podcaście, pamiętam, że gdzieś tam wpadł na ciebie.
Znaczy, wiesz co, ja nie mam nic do tego.
Ale widziałeś tam wypowiedź, że starasz się jak ze ścianą, nie? Że jakby był twoim fanem od dziecka coś tam i nie wiem, co tam zaszło. W każdym razie, że wiesz, że się zleżył ze ścianą.
Sytuacja była taka, że po prostu podszedłem do niego i zapytałem się, nie wiem, czy tak ma zwyczaju, że nazywać ludzi arlekinami niemówieniem tego w twarz. Nie? Po prostu ja wychodzę z tego, jestem może, nie wiem, staromodny, że uważam, że jeżeli mam coś do kogoś...
Tak
znaczy, no napisał to tam na internecie i tak dalej, ale też mu powiedziałem, że ja rozumiem tą sytuację, ponieważ nigdy nie jest rzadko się zdarza, żeby ten, kto jest na górze, atakował tego, co jest na dole. Zawsze jest to z racji tego, że ten, kto jest na dole, chce udowodnić, że jemu się należy ta góra. Oczywiście mówię tutaj kolokwialnie.
Tak.
Chodzi o to, że jesteś na początku swojej kariery, załóżmy rapowej i tak dalej, to masz większe parcie na to, żeby zaatakować tego, co na górze, bo chcesz udowodnić, że jesteś po prostu lepszy. Zwyczajnie. I wiesz, no, ja mu to powiedziałem, no, że moim zdaniem, że nie byłoby takiej sytuacji, gdyby to się wydarzyło teraz, w tym momencie, gdzie on jest. Bo w tym momencie on jest, podejrzewam, że ileś tam pięter nade mną, więc on nigdy nie zwrócił uwagi na jakiegoś tam 43-latka, któremu by tam chciał pocisnąć. No, w sensie, wiesz, wtedy on tego potrzebował, więc to zrobił. No, był to jakby moim zdaniem zabieg marketingowy.
Rozumiem.
Jakiś tam, wiesz, on się tłumaczy, że to jest jakby, wiesz...
No, bify i lisy też są dawno znanym...
On to się tłumaczył, że wiesz, to było z punktu widzenia fana, że się zawiódł i tak dalej. Tylko, widzisz, no... On okay, dzisiaj
do
jakby,
tego prawo, wiesz,
jakby... On, to, co mi się nie podoba, co akurat Oki o mnie jakby, wiesz, mówi, to, że on nazwał mnie arlekinem za to, co robię teraz. To jest za szerokie spektrum. Ponieważ ja jestem ojcem, wychowuję dzieci, więc co, za to jestem arlekinem? Czy, nie wiem, za to, że nagrywam coś płyty, że mam 43 lata i nagrywam dalej płyty, to znaczy, że i te płyty, i gram koncerty i ludzie chcą przychodzić na te koncerty i że chcą kupować te płyty i chcą w ogóle słuchać
i
tej muzyki.
Trasy, ludzi w naszym wieku, które się wyprzedają. Nie?
A ja mogę ci sprecyzować, bo on mi wtedy powiedział, za co mnie nazwał arlekinem. On mnie nazwał arlekinem za to, że zrobiłem masterclass.
No wiem, to dużo osób
co, się zarzucało. Tak, ale z drugiej strony, jak możesz zarzucać komuś dzielenie się wiedzą? Ja rozumiem, gdybym to zrobił po pierwszej płycie. No. Rozumiesz, gdybym nagrał jedną płytę i od razu jestem, wiesz,
tak.
Alfą i omegą wiedzy hip-hopowej, chodźcie do mnie, bo tylko ja wiem, jak wygląda hip-hop. Nie poprosił pewien młody człowiek, który wpadł na taki pomysł, żeby zrobić taki masterclass. W Stanach, zresztą słuchaj, w Polsce te zajęcia z, wiesz...
Wini zrobił.
No i Wini robił, i przecież Speją były tego i tak dalej. To nie jest coś, co się nagle
ale
pojawiło.
Ale proszę cię, kucharze robią z gotowania masterclass, tak, pieczenie chleba.
Oczywiście,
jakby,
tak, no. O to chodzi, że wiesz, w Stanach masz na przykład Timbalanda, który się dzieli swoją wiedzą.
Tak.
I innych, jakby wiesz,
tak,
wielkich twórców.
Tak, ale to Scott Storch chyba.
Tak, Scott Storch i tak dalej. Chodzi o to, że ja nie widzę nic złego w tym, że się dzielisz wiedzą.
Zatem jesteś po szkole muzycznej, umiesz to wytłumaczyć, wiesz.
Znaczy tego to nie wiem, bo to już jest, ale... to już podlega, jak te zajęcia wyglądają, to już podlega tym, co w nich uczestniczyli. Rzecz w tym, że to nie jest skierowane do ukształtowanych raperów, tych, co mają na siebie pomysł i tak dalej. To są zajęcia skierowane do ludzi, którzy, załóżmy, mieszkają na odludziu. Nie mogą skonfrontować swojej zajawki, załóżmy, z kolegą obok, bo załóżmy, kolega z obok musi zapierdzielać z tatą przy traktorze albo gdzieś i tak dalej. Albo ma kompletnie inne zajawki. No, no, jego bardziej interesuje wódeczka w remizie niż rymy na przystanku. Rozumiesz? To, chodzi o to po prostu, że to jest po prostu dzielenie się wiedzą.
Ja
nie sprzedałem ryja na puszkę po piwie i tak dalej. Nie zrobiłem wielu rzeczy, których akurat ci młodzi moim zdaniem przesadzają, no bo wiesz...
Wiem, ostatnio przeczytałem, odrzuciłeś Elvi, odrzuciłeś Playa. No, kilka baniek, nie? Jakby to też jest za to.
Ale całe życie nie robiłem tego dla pieniędzy, ja to robię dla swojej satysfakcji.
Czy chodzi o tym, że jesteś konsekwentny w wizerunku?
I tak samo,
wiesz,
jeżeli ja słyszę...
Mówi, że nie zrobią, a potem robili,
i tak
wiesz.
Samo, jak ja słyszę, że wiesz, że o, z tego musiał być zdesperowany na hajs, że zrobił masterclass.
Nie, chciałeś się podzielić wiedzą.
Szczerze? Grając w tym czasie koncert zrobiłbym więcej.
Albo zagrając w reklamie ING.
No, zdecydowanie, tak. To nie chodziło o hajs, tylko po prostu ja jestem z rodziny profesorów. Tak? Moja mama jest profesorem, mój ojciec jest profesorem. Są profesorami zwyczajnymi, co jest dla mnie nadzwyczajne. Ale chodzi o to, że ja jestem w porównaniu do ich umysłów, ja jestem debilem. Tak? Mój ojciec jest geniuszem, potrafi gadać w kilku językach, pisze książki. Moja mama jest geniuszem, ponieważ stworzyła wydział na Akademii Muzycznej Rytmiki w Łodzi, tak? Który nie istniał. Stworzyła go od zera.
I to tam chodził Cezary Pazura uczyć się?
Nie, moja mama oprócz tego uczyła w szkole telewizyjnej, teatralnej.
W swoim vlogu mówił o tym, że miała mama była Adasia, co przychodził z mamą.
Dokładnie. Ja przychodziłem tam i wiesz, no, z legend ponoć Machulskiego gryzłem po piętach, tak? Jak miałem 2 lata, więc nie jestem w stanie tego powiedzieć. Nie wiem, nie pamiętam, co robiłem, gdy ząbkowałem, nie? Ale chodzi o to po prostu, że dla mnie dzielenie się wiedzą jest czymś naturalnym. Ja nie chcę, wiesz, ja mam takie wrażenie, jakby raperzy się bali, że ktoś zdradzi jakiś tajny sekret na to, jak być raperem. Nie ma tajnego sekretu. Sekret jest w tym, że jak uważałeś na polskim i kojarzysz, potrafisz łączyć kropki, będziesz dobrym raperem. Jak nie uważałeś na polskim i nie potrafisz łączyć kropek, no to nie będziesz dobrym raperem. Proste, oczywiste, no. No dobra, rzecz no, ale w tym, że każdy z tych naszych utworów jest pewnego rodzaju wierszem, ponieważ wierszem jest pisany. W czwartej klasie szkoły podstawowej, czy trzeciej, nie mam, masz genezę wiersza, tak? I uczysz się analizować, jest podmiot liryczny, to, sram, to, wam, to.
Wers, w rymy, a, b, a, b.
Tak, dokładnie. I chodzi o to, od początku cię uczą, czym jestem. Dlatego ja tego do końca nie rozumiem. I też, jeżeli ktoś mówi, że jestem Arlekinem za to, co teraz robię, nie, wtedy to mnie obraża.
Czyli zaatakował cię.
Wtedy ty mnie obrażasz.
A Mata też cię zaatakował? Przecież nawet mówisz w kawałku Krystal, że dzwoniłeś do niego, że byliście nagrywać. No i co? I co się, i co? Jakby... Czy zrobiło się modne atakować, bo z Leosią masz jakby...
Ale tam też nie było ataku. Tam też nie było ataku. Tam było jakby stwierdzenie, jakby podsumowanie faktu, który jednak, patrząc na teraz aferę YouTube'ową, okazał się trochę prawdą.
Zresztą już skomentowałeś sytuację z Matą, że jakby trochę tatę atakować.
Znaczy nie chodzi o to, bo tutaj wiesz co, od razu ktoś się może spiąć, a bo ja mam 43 lata, to się czuję jakiś lepszy i tak dalej. Nie, to nie ma znaczenia. Tu chodzi zwyczajnie o to, że ja też byłem w momencie, kiedy on był i też była wtedy Molesta, Evenement, były Zipy, był Kaliber 44, rozumiesz? Chodzi o to po prostu, taki przecież... elementarny po prostu szacunek. No. Rzecz w tym, że ja tego w ogóle nawet nie rozpatruję w kategoriach disu, no sorry, ale tam pada coś tam, chyba ty. No to chyba ty, to od mój dziewięciolatek odpowiada swojemu koledze, jak mu pociśnie, no. To tam jest głupi, jest, nie, chyba ty.
Ja pamiętam, że po czasie obozu teatru z rewem przez pewien czas nie
ja ci powiem tak, ja ci powiem tak.
Ideologicznie, nie?
Tak, oczywiście. Ale wiesz, Red też był kolorowym ptakiem.
Tak.
I prawdopodobnie pierwszym kolorowym ptakiem na tej scenie. No. Gościu, który przyszedł tutaj, który miał obycie, jeżeli chodzi o Nowy Jork, gdzie pracował w Def Jam.
Tak. Francja, Szwajcaria.
Tak, Francja, Szwajcaria, gościu mówiący w wielu językach, znający po prostu kulturę hip-hop, mający w jednym palcu historię hip-hopu, płyty. On miał taką wiedzę na temat hip-hopu, do dzisiaj uważam, że to jest gościu, który ma taką wiedzę, że to jest schodząca encyklopedia, stary. Jak masz
Reda koło siebie... on clearował sample w ogóle.
Stary,
w Stanach,
tak,
nie?
Bo on się tym zajmował. Ale jak masz Reda koło siebie, to nie potrzebujesz telefonu, żeby sprawdzić co, kto, kiedy. Tylko mówisz, ej, ty, kiedy? A Red ci mówi od razu, bez zająknięcia. To jest, wiesz, to, że my się nie mogliśmy w tamtych czasach dogadać, to jest jedno, ale to wynikało po prostu z tego, że, wiesz, nie da się zaimplementować kultury lat 90, końca lat 90. z Nowego Jorku, jeden do jeden do kultury polskiej, kiedy wiesz, masz kulturę hip-hopową w Nowym Jorku, gdzie wtedy była moda na, wiesz, na przewózkę i tak dalej, ty nie możesz tego zaimplementować do kraju, który się dopiero uczy, wiesz, uczy wolności, uczy być sobą, nie? Rzecz w tym, że w tamtych czasach, zresztą chyba tak jest do dzisiaj w naszej kulturze polskiej, że jeżeli ktoś, wiesz, lubi się pokazać i tak dalej, to bardziej jest burakiem, no.
Ja to dokładnie rozumiesz, wiem, o co ci chodzi, bo nie? To był czas, kiedy myśmy, no, trzeba powiedzieć, konkurowaliśmy...
To nie był czas, gdzie szpan był tolerowany.
Ale poczekaj, pamiętasz, było tak, że było MTV i Viva.
Tak.
I Red miał program hip-hopowy, zanim ty robiłeś się MTV Raps, gdzie nastąpiła zgoda, to on miał swój program. A myśmy mieli swój program. I to wujek dobrze o tym mówił, że on jest właśnie jak Kaczor Donald, że jest nieautentyczny i że przeszczepia rzeczy, a my jesteśmy jak Bolek i Lolek. I dlatego myśmy mieli większą oglądalność. Do nas przychodzili ludzie z klipami stąd, z Polski, z Warszawy, wiesz, i tak dalej. A u Reda to było takie, jak mówisz, trochę próba przeszczepienia i nie te realia, nie?
Nie, no to on się zupełnie nie strzelił w realia w tamtym czasie. Ja pamiętam, on zawsze mówił, że on ma przerąbane, bo nikt nie rozumie Reda. I ja się z tym zgodzę, bo sam go nie rozumiałem. Ale z drugiej strony, jeżeli chodzi o podwójne rymy...
Ale Alchub jako producent nie, no super. Zrobił, wiesz...
Tak, super, nie, że słuchaj...
odpadł od tego singla, wiesz, twój singiel tam, no generalnie...
Ja się zapowiem, nie? To było piękne, że on dokładnie wiedział muzycznie, czego chce. I świetnie mu to wychodziło, nie? Zresztą, wiesz, do dzisiaj jestem mu mega wdzięczny za beat do Ja i mój Lolo, nie? To jest też gościu, który, wiesz, z którym można było gadać o hip-hopie godzinami, to raz, ale przede wszystkim zajebiście się z nim pracowało. Rozumiesz, z nim się świetnie tworzyło hip-hop, ponieważ on był wulkanem pomysłów. Faktem, że wiesz, też część pomysłów brał ze Stanów, które już były w jakiś sposób utarte tam i tak dalej, ale on jakby był pierwszym też, który, wiesz, wytłumaczył, o co chodzi z tą kiwką J. Dilly, nie?
Tak.
Że, wiesz, ten werbel przyspieszony, te krzywe bębny i tak dalej, wiesz. Wyłuszanie. Tak, poza tym też jako pierwszy on osobiście mi wytłumaczył, co to są podwójne rymy,
ale
nie?
Patrz, jak tego chwalisz, a zaczęliśmy od tego, że miałeś z nim konflikt w ogóle, ale 5 minut.
Ale konflikt był na bazie nie muzycznym, tylko na bazie, wiesz, nie ideologicznym, na bazie koleżeńskim po prostu zwyczajnie, Tam, wiesz, rzecz w tym, że my wszyscy byliśmy wtedy młodzi i jak we wszystkich takich jakby grupach młodych ludzi pojawia się jakiś element zazdrości, element niezrozumienia, element nieporozumienia. Dzisiaj jesteśmy starymi bykami, wiesz, z niejednego chleba piec był spalony. Nie, no rzecz w tym, że wiesz, no to zupełnie, słuchaj, ja tak samo jak, wiesz, mówisz o kim i tak dalej. Ja tego kompletnie, czy o Macie, ja tego kompletnie nie rozpatruję w kategoriach konfliktu, tylko jeżeli już na przykład ktoś, ja zawsze proszę o jedno, jeżeli już o mnie mówisz, to mów prawdę. Mhm. Więc jeżeli, załóżmy, Mata nawija, że 2 godziny mu trułem tam orzeczenie, nie, po prostu powiedziałem swoje zdanie. To zajęło jedno zdanie. Mhm. Że chyba ja, no to okej, no to mogę być ja. To mojego życia ani nie buduję, ani nie niszczę, ani tak naprawdę szczerze, no znaczy, czy ja mogę ucierpieć? Tak samo, jeżeli chodzi o zdanie Okiego, nie? Czy jestem Arlekinem, czy nie jestem i tak dalej? To nie ma znaczenia, bo na końcu dnia to oni mnie nie rozliczają z mojego człowieczeństwa, tylko z mojego człowieczeństwa rozlicza mnie przede wszystkim moje ojcostwo, tak? Mhm. To, jakim jestem ojcem, jak podchodzę do wychowania swoich synów i przede wszystkim ja mam ważniejsze obowiązki w życiu niż hip-hop.
Poza tym, wiesz, ale nawet patrząc na ten hip-hop, Adam, jak na pewno też jesteś tego świadkiem, ja w tym roku też pojeździłem po festiwalach i te festiwale, tak jak na przykład, nie wiem, w Sławie, gdzie masz, wiesz, istnieje sobie główna scena, gdzie oni wszyscy grają i jest mnóstwo ich fanów i istnieje sobie na przykład scena old school, gdzie codziennie jest genialny line-up, od Wzgórza Ja Patrzy przez Onyx, Kaliber, Leroy, ty, wiesz, Paktofonika.
Sława zajebista miejsca.
I masz ileś tysięcy ludzi tutaj. I ci ludzie przed sobą współistnieją, mijają się przy futrakach,
słuchaj,
się spotykają.
Jedna nazwa, Griselda.
No.
Griselda. Benny Barszel. Można? Można. No. Tak?
Ale wiesz...
Rzecz w tym, że hip-hop to jest... My zapominamy o jednej rzeczy.
Ale uważasz, tak? Właśnie się chciałem zapytać, dajmy zadać pytanie. Czy uważasz, że jednak te światy się przenikają, jesteśmy jednym wielkim hip-hopem, czy przez takie klimaty, jak o którym rozmawiamy, jednak ja uważam, to młode pokolenie to jest zupełnie co innego niż to pokolenie, które jest...
Mentalnie żyjemy w zupełnie do innych światach, tak? Mhm. Bo po prostu, no są takie czasy, które wpływają na taki, a nie inne wychowanie i to są wpływy otoczenia.
Aplikacje jako messengery, których my nie używamy.
Tak, to jest bardzo wiele rzeczy, które się składa. Dlatego ja nie chcę tego oceniać, czy to jest dobre, czy złe. Ja powiem ci taką jedną śmieszną moją przekminkę. Nasi rodzice słuchali Beatlesów, za co, czy tam Rolling Stonesów, czy Pink Floydów i tak dalej, za co byli szykanowani przez ich rodziców, że... Są muzyka szatana i tak dalej. Potem nasi rodzice uważali, że hip-hop to jest muzyka szatana. Ja nie chcę w tym momencie wchodzić w dywagację, kurczę, wiesz, czy ten nowy hip-hop jest taki, śmaki i tak dalej. Dlaczego? Ponieważ każde pokolenie ma swoją zajawkę i każde pokolenie się kiedyś zestarzeje i każde pokolenie, które mówi, na przykład, załóżmy, dzisiaj jestem dla nich boomerem, tak? Ale kiedyś oni będą boomerem. Oni, po prostu rzecz w tym, że jak masz 22 lata, nie myślisz o tym, że będziesz stary.
No tak.
Dopiero zaczynasz się o tym zastanawiać, kiedy przekraczasz ten próg 40, kiedy się pojawiają dzieci, kiedy masz odpowiedzialność. Czym się różni najbardziej moje życie między, załóżmy, od Maty czy od Okiego? W tym, że ja nie żyję dla siebie.
Tak.
Ja nie żyję dla swojej kariery, ja żyję dla moich dzieci. Ale będąc w ich wieku, dla mnie nie było nic ważniejszego niż udowodnienie, że jestem najlepszy na scenie. Rozumiesz? No. Dlatego ja ich bardzo dobrze rozumiem, że oni też chcą udowodnić, że są najlepsi na scenie. Rozumiem. Tak? Tylko, że dzisiaj o tym, kto jest najlepszy na scenie, już nie stanowią twoje umiejętności. Tylko niestety stanowi to, jaki produkt, ile jesteś w stanie go sprzedać. Dzisiaj o tym mówią twarde liczby i chwalenie się tymi liczbami na trakach. Mhm. My się nie chwaliliśmy o tym. Słuchaj.
No nie nawijasz o tym, prawdopodobnie że masz, nie nawijasz o tym, że masz kilkanaście złot, kilkanaście platyn i z
mnie
5 Fryderyków.
Mnie to nie interesuje, tak?
Miałbyś
nie
interesuje. Super. Słuchaj, mięso na traki, nie?
Ale poczekaj, ja muszę też jedną rzecz powiedzieć, bo kiedyś usłyszałem, że jestem hipokrytą, bo... nawijałem, że mam wywalone na ściany z platynowych płyt, a potem w jakimś tam, chyba to było w Kanał Plus, coś tam, jakby była jakaś ta komentarz, zobaczył, byłem na tle tej ściany. Nie ja te płyty tam wieszałem. Mhm. I ja bym ich nigdy tam nie powiesił, bo szczerze, jak wejdziesz u mnie do domu, do garażu, to te płyty się walają.
A ja z drugiej strony uważam, że to się wszystko zmienia teraz na lepsze.
Ja ci też powiem, ale poczekaj, jak ja dostałem Fryderyka za W drodze ze szczęściem, po szczęście, no sorry, za tą płytę, ja Fryderyka...
No tak wiesz.
Ja wiesz co, szczerze ci powiem, wtedy był jeden Fryderyk, wtedy problem powinien dostać Fryderyka, nie jednego, a nie powinien być Fryderyk dzielony, ja i problem, tak? Mhm. I ja się przyznaję do tego, moja płyta nie dorastała wtedy problemowi, no. Problem zrobił, kurde, płytę roku, koniec, kropka, nie?
To był ten sam rok.
Tak, no.
To było wtedy, co miałeś wypadek? W sensie,
to było, wiesz, rzecz w tym, bo też, wiesz, to jest też śmieszne, bo patrz, Życie po śmierci to była płyta, która wyszła po mojej chorobie, nie? I to była płyta, która, jakby wiesz, ja musiałem wyrzucić z siebie te całe emocje. Ja nie byłem w stanie o niczym innym napisać. Mhm. Natomiast W drodze po szczęście było do dzisiaj dla mnie najcięższą płytą, ponieważ mnie spotkało tyle dobra od ludzi, stary, tyle niesamowitych rzeczy się wydarzyło wtedy w moim życiu, że ja nie mogłem napisać płyty kolejnej narzekając na coś i tak dalej. Tak. Bo ja nie miałem na co narzekać. Nie, ja rozumiesz, ja muszę być uczciwy z sobą. Ja musiałem nagrywać płyty i do dzisiaj nagrywam płyty, które są zgodne z moim sercem. Nigdy nie będę się kierować, to one są zgodne z moimi zajawkami. Okej, okay. Dla hip-hop heads, takich wiesz, truskulowych hip-hop heads, jeżeli załóżmy, nie wiem, ja powiem, że załóżmy, nie wiem, lubię UK drill, kurde, lubię to, lubię tamto, to będzie jakaś profanacja. Ale z drugiej strony... Stary, no do końca życia masz zamiar jeść kanapkę z żółtym serem?
No nie, jeżeli czujesz i wiesz...
Chodzi o to, że nie musisz, oczywiście. Mhm. Nikt ci nie każe, wiesz, nie zmusza cię do tego. Jak lubisz, to jedz.
No ale też ewoluujesz.
Ale kwestia polega na tym, że jestem muzykiem. Mhm. Po Akademii Muzycznej, to jest mój zawód. Czym on jest podszyty? Ciekawością, bo ciekawość to pierwszy stopień do piekła. Ja kurewsko jestem ciekawy. Wszystkiego.
Też poszukiwaniem, nie?
Tak, ja chcę się uczyć, ja chcę słuchać muzyki, która ma dla mnie zagadkę, że jako producent się zastanawiam, jak on to zrobił. Mhm. I słucham to w kółko, dopóty nie rozkminię. Dobra, on to zrobił na tym sprzęcie, z tym, tego i tak dalej. Dobra, umiem. Mhm. Rozumiesz? Tak to działa u mnie, w moim przypadku. I ja powiem ci tak. Ja mam wywalone na sprzedaż. Ja mam wywalone na resztę. Wiesz, na co ja nie mam wywalone? Na to, że kiedy rano wstaję, ja chcę robić muzykę. To jest dla mnie najważniejsze na świecie. Dlaczego? Ponieważ dzięki temu ja przeżywam swoje życie w najbardziej szczęśliwy sposób, jaki mogę, ponieważ realizuję swoją pasję. Mhm. A w tym momencie, słuchaj, o zarobek to może chodzić komuś, kto naprawdę, wiesz... To lubi, ale tak. nie planuje tego robić przez całe życie. Ja nie. Ja planuję to robić przez całe życie. Dlaczego? Ponieważ gdybym z tego nie zarabiał, oczywiście, ktoś mi zarzuci, że no tak, no bo ty jesteś teraz zarobiony, to ci łatwo mówić. Nie, bo kurde, kiedy nie byłem zarobiony przez całe lata 90. i przez praktycznie pierwszą połowę lat 2000, 2005, 2006, 2007, 2008, to przecież to robiłem, tak? Okej, okay, miałem możliwość wydawania, grałem koncerty, ale chciałbym przypomnieć, my nie graliśmy za takie stawki, jak grają w tym momencie artyści.
Był taki mały kryzysik, pamiętasz, koło 6-7, że dużo osób odpadło,
no bo ludziom się to nie kalkulowało, bo nie było fufu, tak? Nie było
fufu. Asfalt przetrwał, ale dużo się, wiesz, i przetrwało kilka wytwórni, które wyrobiły swoje mechanizmy promocyjne i się nagle okazało,
wiesz co,
wow.
To była wtedy zmowa generalnie też organizatorów, którzy się uparli, że raperowi to nie można zapłacić więcej niż załóżmy, nie wiem, 3 koła, nie? I było paru, wiesz, walczaków o to, żeby to zmienić, między innymi na przykład Soku, między innymi, wiesz, czy ja, czy Góral, czy PZ, czy tego. My staraliśmy się, czy TD, tak, my staraliśmy, o, Jacek, no, my staraliśmy, tak.
Monetyzację, o należność.
Chodziło o to po prostu, że my, zobacz, ani Jacek, ani ja, ani Soku, ani my w tamtych czasach nikt się nie pchał do żadnych reklam. Raz, że były zasady, które, to Jacek też bardzo mądrze powiedział, tak, nikt tych zasad nie ustalał, nikt ich nie konkretyzował, ale one unosiły się w powietrzu i każdy o nich wiedział. I rzecz w tym, że to, co było piękne wtedy...
No on miał pierwsze współpracę, Tedefon z
Sokiem. Tak, ale wiesz co, to było zajebiście prawdziwe.
Ale Sokół też miał Heja, jak był teledysk Sen, wiesz, no to się zaczęło pojawiać.
Tak, ale to było, ale cały czas ten rap był na bardzo wysokim levelu prawdziwości. Tak, tak. Przede wszystkim chciałbym przypomnieć jedno hasło, nie? Śmierć pozerom. No tak. Rozumiesz? Wtedy, jak ktoś był pozerem, pamiętasz SK8, GR8, tak? Kiedy byłeś pozerem, to był wypad. A dzisiaj przede wszystkim, zanim zaczniesz swoją karierę, musisz wymyślić swoją pozę, musisz wykreować swoją postać. Tak. W tamtych czasach to było niemożliwe, bo w tamtych czasach najlepsze, co mogłeś zaoferować, to było bycie sobą. A z czym to było związane? Z komuną. Ponieważ za komuny nie można było być sobą, bo jeżeli chciałeś być sobą, w większości momentów było to karalne i za to mogłeś iść normalnie do grzać puchę, tak? A w tym momencie nagle my się uczyliśmy tej wolności. I to też wynikało z tego, że się uczyliśmy tej wolności. Że my się uczyliśmy, jak być sobą. Rozumiesz? Dlatego to było takie ważne. A dzisiaj młodzież, która się urodziła, załóżmy, nie wiem, w końcówce lat 90. czy początku lat 2000. Zobacz, to są już 22-latki. Zresztą jeżeli ktoś się urodził w roku 2000, to ma rocznikowo 23 lata. Są przecież dorośli ludzie, którzy podejmują swoją pierwszą pracę, którzy kończą studia i tak dalej. Ale oni się urodzili w wolnym, totalnie wolnym kraju, gdzie idąc do sklepu mogłeś kupić tego przysłowiowego Snickersa od razu. A my się urodziliśmy w kraju, w którym nie było nic. Był ocet na półkach, a jak się pojawiły papier toaletowy w domach handlowych Universal,
wiadomo,
to znikał. Znikał w sekundę i stało za nim pół osiedla. Generalnie, dobra. Wiesz, ja to zawsze się śmieję, że wiesz, że my jednak byliśmy wychowani na pieluchach tetrowych i wiesz, straliśmy w celofan, a wiesz, tutaj już jest pokolenie pampersów, które jednak, wiesz, miało ściółkę, nie? Ale słuchaj, to nie jest nic złego, tylko chodzi o, po prostu o tą mentalność. Mhm. O tą mentalność. My jednak, wiesz, przeszliśmy przez te wszystkie fazy uczenia się siebie. Uczenia się siebie jako narodu, jako społeczeństwa, jako, wiesz, my chłonęliśmy, wiesz, też ja dziękuję, Panie Boże, że dałeś mi możliwość życia w złotych czasach hip-hopu, który był nieskomercjalizowany jeszcze, ale już w mainstreamie.
Ale zobacz, nawet jeżeli on, nazwijmy to, zaczął się komercjalizować w takim sensie, że na przykład w 2005 i 2006 roku byłeś na Reebokturze, czyli duża firma wykłada pieniądze, ale jaki fajny projekt, wiesz.
Tak,
projekt,
ale to był hip-hop, wiesz, to był hip-hop, tak, rap i tak dalej.
O tym mówię.
Nie twierdzę, wiesz co, inaczej, musimy podkreślić jedną rzecz, patrz. No. To nie jest moje spostrzeżenie, tylko nie pamiętam, kto mi to powiedział, więc ukradłem komuś to spostrzeżenie, dobra, i przejąłem i powtarzam jak debil. Mhm. Ale jest ono bardzo trafne. Kiedyś był rock. Mhm. Powstał rock. Mhm. I rock był muzyką buntu. Młodzi ludzie chcieli się wyżyć. Więc był ten rock. Ale potem powstał skomercjalizowany rock, czyli ta wersja do radia.
Tak.
Pop rock. To samo jest z rapem. Mhm. Zwróć uwagę, że my doszliśmy do mainstreamu jako rap, nie będąc grani w radiu. Mhm. W radiu były grane rzeczy, które my określaliśmy w tamtych czasach
jako internet utorował drogę dla, wiesz, polskiego rapu.
Tak. I nagle, niezależnie od majorsów, urósł wielki kolos pod tytułem hip-hop. I ten hip-hop dzisiaj został skomercjalizowany.
Tak.
Czyli to już nie jest hip-hop, bo to nie jest graffiti, breakdance, b-boying, to przepraszam. To jest pop-rap. Tak, pop-rap. To jest pop-rap. I rzecz w tym, że z tym się nie ma co kłócić, bo tak jest. Ponieważ jak dzisiaj sobie przeanalizujesz jako muzyk, czy jako znawca muzyki, zrobisz genezę, jeżeli chodzi o utworów muzycznych,
rozumiem, o co ci chodzi.
Melodyczno, inaczej, recytatorsko-muzycznych, jakim jest muzyka hip-hop, to nagle dojdzie do ciebie to, że nigdy w życiu rap nie leżał tak blisko disco polo jak dzisiaj. Nigdy muzyka popularna nie leżała tak blisko rapu jak dzisiaj. Nigdy disco polo nie czerpało z rapu tak wiele jak dzisiaj.
A wiesz, najlepsze jest to, że...
Słuchaj, muzyka ta komercyjna po prostu uległa globalizacji, tak jak wszystko ulega globalizacji w dzisiejszych czasach.
I zwiększyła się tolerancja tego młodego targetu, bo kiedyś, wiesz, za naszych czasów właśnie pewne rzeczy przez środowisko hip-hopowe nie było tolerowane.
Wiesz co, bo nie wchodziły w gry pieniądze. A jak dzisiaj to niestety, to jest moje zdanie...
On był hip-hop.
Hip-hop, tak. No. Ale słuchaj, to co
moim zdaniem... Dzisiaj są, wiesz, te rzeczy śpiewane, wiesz, no to tak jakby w tamtych czasach to, co robił Lerek i co grały radia i tak dalej.
Nie, to nie było akceptowalne przez
hip-hop. A dzisiaj jakby nikt nie ma z tym problemu, wiesz, jak śpiewa Sobel czy inny i jest to zamykane do jednego worka, nie?
Tak, ale...
Tak samo przez target.
Z tego, co słyszałem, Sobel też nie lubi być zamykany do worka hip-hopu, tylko on woli, żeby po prostu o nim mówi, że on jest po prostu dobrym piosenkarzem. No, słuchaj, nie można mu odebrać tego, że ma głos, bo ma świetny głos.
Tymek też poszedł w drogę, wiesz, zaczynał jako raper, a też robi eksperymentalne rzeczy, nie?
Tak, i to chodzi o to po prostu, że dzisiaj jakby jest większa jasność, jeżeli chodzi o social media i tak dalej. Bo zobacz, my nie mieliśmy Facebooka, my nie mieliśmy Instagramu. Dlaczego? Bo wtedy nie było takich możliwości. To po prostu nie istniało.
No tak.
To nie był nasz wybór, tylko to nie istniało. Dzisiaj po algorytmie internetowym i tak dalej, dzięki internetowi każde radio, każda telewizja, każda gazeta, wszyscy wiedzą, co jest modne i co jest popularne. A umówmy się, o popularności i o generalnie tym mainstreamie, tym głównym nurcie decydują osoby w wieku 12, 14, 15, 16, 17, do końca liceum. Jak już idziesz na studia, już masz większy jakby nakład, już nie masz takiego wpływu na to, co jest dzisiaj modne, tak? Tak. Ale i wtedy się zaczynają te wiesz, ta słynna gimbaza, bo jak było gimnazjum, nie? Tak. I tak dalej. I wtedy się stawało to depresjonowanie wyborów tych młodych ludzi, tak? Ja nie chcę tego depresjonować, bo to jest fajnie, że oni, wiesz, dają możliwość zaistnieniu, wiesz, muzyce, która jest około rapowa w mediach, tak? Ale jeżeli mówimy tutaj ortodoksyjnie o hip-hopie, to ten hip-hop doszedł do mainstreamu, który był mniej więcej w latach 2010-2015 i zjechał z piedestału. I wtedy moim zdaniem było najfajniejszy czas, ponieważ było to wyczucie między smaku, między sprzedajnością siebie jako produkt,
tak.
A
czyli ta komercjalizacja w pozytywnym słowie, że po prostu zaczynasz jakby sprzedawać to tak jak trzeba i wiesz, ukrócone zostało piractwo i tak dalej. Ja sobie tak patrzę, wiesz, na twoje płyty, że wiesz, mniej więcej właśnie od 2008 czy 2009 co płyta zaczęła się zrobić złoto, później platyna. Rozumiesz, jakby doszło to do levelu, ty też przez lata budowałeś swój fanbase, który jest bardzo wierny, wie czego, wiesz, jakby czeka na twoje płyty, to nie, też jest to. Przetrwałeś to nawet w tym kryzysie, wiesz, bo jakby dużo osób nie miało tak silnego fanbase'u, jak ty miałeś, nie?
To jest w ogóle paradoks, bo ja nigdy o tym nie myślałem, żeby budować cokolwiek.
Ale wiesz, co rok wydawać płytę, to trzyma ludzi, nie?
Tak, ale ja to wydawałem dla siebie, bo po prostu nie potrafiłem bez tego żyć, nie?
Jasne.
To jest coś takiego, patrz. Jeżeli jesteś heroinistą, to nie dasz rady, tak? Musisz, kurde, następną działkę, tak? Bo to cię trzyma na nogach. To jest moja heroina, tak? Moje no, płyty, wiesz, mój rap,
fani,
to jest moja
asfaltu, wiesz, czek, wiesz, to było...
Tak, ale, wiesz, ale właśnie o tym mówię, że nikt z nas, tak, znaczy nikt z nas, ani ja, ani HM, ani Kochan, my nigdy nie kalkulowaliśmy, kto nas słucha i tak dalej.
Ja wiem, dlatego, to jest konsekwencja, wiesz, wam to zbudowało.
Dlatego, wiesz, swojego, nie? Załóżmy, wiesz, ja wiem, że na przykład ludzie, zresztą inaczej, ujmę to w ten sposób. Jestem na tej scenie tak długo, że kto mnie miał znienawidzić, już mnie znienawidził, kto miał mnie polubić, ten mnie polubił. I raczej większych roszad w tej dziedzinie nie będzie.
Mhm.
Rzecz w tym, że to z kolei, idąc dalej, jakby rozszerzając tą myśl, nawet gdybym w tym momencie zaczął myśleć marketingowo i tak dalej i zaczął się starać jakby docierać, poszerzyć to grono słuchaczy, też wątpię, żeby po takim czasie istnienia w tym to miało jakikolwiek sens.
To było źle, bo twój fanbase od razu by to zobaczył i by się ciebie...
Nie, to w ogóle nie ma sensu. Ale tak, ale o to chodzi, że jako 403-latek się tego nie nauczę, bo to nie jest moja baza wyjścia.
Mhm.
Moja baza wyjścia to jest freestyle z kolegami na osiedlu, szacunek za rymy.
Yeah.
Na
tak
osiedlu.
Robiliśmy, pod Madero.
Pod Madero. To było to, że... Ale pamiętasz jeszcze, że jak się pierwszy raz widzieliśmy, przez to, że freestylowaliście, ja freestylowałem, że była ta nutka takiej lekkiej agresji, takiej, wiesz, nie agresji oczywiście fizycznej, tylko agresji takiej mentalnej. Nie?
Ale wiesz, ja też pamiętam, że my tam weszliśmy, bo my byliśmy składem, tam Bart, Felix, Joka Dab, ja wujek, 6 osób, a wy byliście obozem, tak, graliście, przed nami graliście, pamiętam, bo to był koncert Kalibra jakby, nie?
Tak.
I tak, a też was było, wiesz,
zniknęły gramofony.
Tak było.
O które zostałem oskarżony, że ja je podrodziłem. No przecież Felix potem wślizgu mi pocisnął i to był w ogóle pierwsza wzmianka o mnie jako raperze.
Tak było,
nie jest o tym, że gościu zajebiście rapuje, ale freestyle, tylko ty ostry mi zajebał gramofony, nie?
Ale chyba się dogadaliście później, bo...
Nie, no przyjechał, wyjaśnialiśmy sobie, nie? Ale wiesz, jak to było, że wtedy każdy chciał pomóc mu znieść te... Wiesz, no bo wtedy nie było tak jak dzisiaj, że sobie zabierasz laptopikę, otwierasz i masz całą muzykę świata...
Nie musisz mu mówić, bo jeździłem z Felixem,
no właśnie,
jeszcze dwie skrzynki płyt do tego, dwa gramofony i mikser, pięć ciężkich oprócz plecaka, nie?
To miałeś ze sobą 150 kilo do noszenia, nie? No to stary, no...
I mało kto miał samochód wtedy, tak, żeby ten raczej się pociągami śmigał.
Nie, no ja pamiętam, tam było, Jezus Maria, tam było
wyjaśnianie. Ale mam nadzieję, że to się spodoba. rozmowa, bo nie, tego no, czekają powoli.
Nie, z Phoenixem,
powoli,
kurde, wiesz, z Phoenixem to... A Jezus, to były czasy, nie?
Ale no, wiesz, na szczęście, zrobię teraz małą prywatę. No. Spotkamy się wszyscy, bo jest 30-lecie Kalibra w Spodku 16 grudnia. I mimo, że tam też były różne niesnaski, wiesz, na przestrzeni lat, to będzie i Bart, i Felix, i wujek Samozło.
Nie, no zajebiście, nie?
I będziemy całym składem, i będzie Słoń,
baku,
w ogóle,
baku,
wiesz,
to jest skład.
No. Także, wiesz, spotkamy się po
nie,
latach.
No mistrz, ale... Nie, ale powiem ci, to jest w ogóle, to było moje w ogóle pierwsze zderzenie z takim, jakby, wiesz, no wtedy z mainstreamem, no, bo tak, jakby też nie patrzeć, to jest też niesamowite, że wtedy Kaliber. Przecież no tak, oni byli na, wiesz, na levelu tym samym, co Kult, co Kazik, co, wiesz, co...
No oni mieli właśnie, wiesz, przez to, że byli w SP Records, to mieli taką schedę trochę punkową, nie? Nawet w jakimś kawałku na tej trzeciej płycie Kalibra, a pomiędzy koncertami graliśmy z punkami, coś tam, wiesz, dab nawija, bo oni grali, wiesz, na odjazdach w Spodku. Na przykład, wiesz, no, myśmy z nimi grali przed Homo Twistem, jak grał Maleńczuk jeszcze z Deri Glasoffem, którzy później na ich koncercie zawołali nas z wujkiem.
Maleńczuk polski, Marilyn Manson.
I my z wujkiem byśmy...
A właściwie Marilyn Manson po amerykańskim Maleńczuk.
Trochę tak. Ale wiesz, no, takie rzeczy się działy i rzeczywiście oni grali w mocno też takich punkowych ten... No przez Psychorap też, który był taki, wiesz... A ostatni singiel, Sobla z Okim, no, jest psychorapem. Widziałem, że wysłali to Dabowi i on im to polubił i oni to upublicznili, zrobili w ogóle... Muszę to wykrzyczeć, chyba się nazywa. Sprawdź, jest Psychorap 2-3 robiony przez nowe pokolenie.
Sprawdzę. Nie, no, ja ci coś powiem. Nie? Ja pamiętam ten moment, kiedy się pojawiła Księga Tajemnicza, prolog, i od tego momentu ja nie znam drugiego takiego... Nie, jest drugi, Molesta, ale no, nie znam... od dawna nie widziałem, żeby jeden zespół, ta, jeden styl miał taki wpływ na całą scenę danego regionu Polski. Mhm. Bo potem, jeżeli chodzi o Psychorap, Śląsk, to po prostu tam było wylew, po prostu wysyp ekip, mhm, które rapowały w podobnym stylu, o podobnych rzeczach, i tylko no Kaliber zawsze to robił najlepiej.
Przechodzimy do tu i teraz. No bo tak, Diaporama wyszła niedawno, ale tutaj ostatnio huczą media i donoszą, że
znaczy,
będzie...
Znaczy no mixtapik, tak. No.
Mixtapik dorzucany też na koncertach, będzie
znaczy,
można go kupić.
Jest taka sytuacja, że wiesz, jak ktoś będzie chciał sobie go kupić przedpremierowo, to sobie przyjdzie na koncercie, kupi mhm, sobie go na koncercie. Mhm. Jeżeli ktoś będzie chciał popremierowo, to sobie... Popremierowo... Z premierą to sobie, wiesz, po koncercie. Słuchaj, to jest luźna forma. Generalnie znowu jest sytuacja podobna. Ja sobie nagrałem jakieś tam kawałków, których nie chciałem wydawać i... Mhm. I tak, cóż, no niepotrzebnie wysyłam je znajomym, bo potem ci znajomi decydują za mnie. No ale, wiesz, no... Nie, no wiesz, ja kocham... Słuchaj, założeniem 042... Mhm. Zanim to w ogóle się nazywało 042 i tak dalej.
A to jest kontynuacja tego 042, które wydałeś
rok temu? Chodzi o to po prostu, że to jest polski hip-hop, końcówka lat 90. Mhm. I takie jest założenie. Po prostu to jest dla mnie, ja nagrywam te kawałki jako back in the day, z powrót do mojego dzieciństwa.
A widzisz zainteresowanie młodego pokolenia znowu tym rapem, wiesz, już właśnie
nie,
mówiliśmy.
No widzę,
ale wiesz, bo macie Raptur, mieście Raptur, gdzie grasz, wiesz, nie wiem, z Fenomenem, z Jackiem.
Bardzo miłe, ale to jest właśnie to, co ci powiedziałem jakoś godzinę temu albo pół godziny, nie wiem ile gadamy, no. Griselda. Mhm. Rozumiesz? Tak. Griselda zrobiła kawał dobrej roboty, Westside Gun, kurde, stary... Bow Down.
To wiesz, że oni byli w Warszawie Buffalo. I pojechali jeszcze do Mara, do studia i siedzieli do rana.
Wiem.
Jeszcze wywiad dali Mateuszowi, Natalii i tak dalej.
Czyli
to jest ten vibe, który
tak,
my pamiętamy, o którym graliśmy,
wiesz,
nie?
Wiesz co, ja ci powiem tak. Oni jak grali w Amsterdamie, byli też... No,
w tej samej trasie.
No tak, 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 też byli tam u nas w studiu.
Proszę.
Nieważne.
Ważne.
Rzecz w tym, że... nie, no nieważne, bo od razu podkreślę, że wiesz, ja akurat się, wiesz, przespałem, więc rzecz w tym, że wiesz, oni gadali tam z chłopakami i tak dalej i... Oni bardzo dużo inwestują swojego czasu, bardzo dużo inwestują też pieniędzy, które zarabiają na tym rapie, cały czas inwestują w rozwój tej Griseldy. I to jest coś takiego, że z jednej strony, wiesz, oni już są traktowani jak mainstream, ale jednak oni jeszcze tym mainstreamem nie są. Ale to jest tak zwany bardzo mocny underground. Chyba, że ujmiemy rzecz bardzo hip-hopowo,
tak,
to z to jest najbardziej brudnego hip-hopowego brzmienia, tego, za którym Nowy Jork tęsknił. Mówię o Stanie, bo wiadomo, że chłopaki z Buffalo, ale chodzi o to po prostu, że chłopaki zrobili kawał dobrej roboty, żeby przywrócić to brzmienie.
To brzmienie, dokładnie.
I wiesz, dzisiaj żyjemy w świecie, w którym jakby to mi się wydaje, że to się od house'a zaczęło, od w ogóle tych techno, że było tam, wiesz, że jakaś mała zmiana w house'ie i już mamy inny gatunek house'u, nie? I tak mniej więcej się zrobiło trochę w hip-hopie. Mhm. Że kiedyś, zobacz, jak był Wu-Tang, to był Wu-Tang, tak? Był, kurczę, wiesz, Mobb Deep to był Mobb Deep, tak? Ten styl był po dzielnicach, czyli słyszałeś od razu styl Queensbridge, tak. Słyszałeś styl Staten Island, tak, nie? Tak. A Bronx, słyszałeś Brooklyn, stary, tak, wiedziałeś, to jest Campton. Brooklyn, tak. Tak, dokładnie. Rozumiesz, to jakby dzielnica...
Nawet pierwsze bitwy KRS-1, co było, wiesz, przecież to też były na tle dzielnic chyba Bronx.
Tak, Bronx z Brooklynem, no. I
The Bridge is over.
No dokładnie. I chodziło o to po prostu, że wiesz, wtedy każda z tych dzielni miała, wiesz, i tak samo potem jak zobaczysz na hip-hop w Polsce, początki hip-hop w Polsce, to zobacz, Śląsk, Psychorap, nie? Warszawa. Tak. Uliczny, przekminka i tak
Poznań,
dalej.
Poznań, zachodnio West Side, Poznań, West Side,
Killers Group, Peja i tak dalej, nie? No. Nasza Łódź to zawsze ja mówiłem, że my jesteśmy tacy Eric Sermon, wiesz, tak. Def Squad i tak dalej, tak, nie? Tak. I Native Tongues, czyli tak. Tribe Called Quest, no bo miałeś Finkadelic, wiesz, Familie HP, no i wiesz, no i wiesz, gangsterów z Dream Teamu, nie? W sensie to jest, co było pierwsze, można powiedzieć, takim poza Peją, takim gangsterskim rapem, nie? Że...
A Warszawa powstała jednak mocno ulicą, nie?
A Warszawa z kolei Molesta, widziałeś Morwo, tutaj, wiesz, Mobb Deep, Capone Noriega, wiesz, oni byli Queens, nie? Ja mówię zawsze, Warszawa to jest Queens, grupą.
Jeszcze potem Lil Peep, jak to przyjechał, był, wiesz.
No proste, nie?
Prosto wydawał przecież.
No tak, no. Nie, no to... Zobacz, a dzisiaj jakby, wiesz, to wszystko jakby już tak... Wszystko się tak zmieszało, jakby dzisiaj mamy taki jakby kogel-mogel, nie?
Adaś, przegadaliśmy z jedną trzecią rzeczy, które mam tutaj.
Przepraszam.
No, nie, a przyjdziesz, znaczy, jeszcze, nie, a przyjdziesz jeszcze kiedyś? Znajdziesz jeszcze kiedyś czas?
No czemu
ja jeszcze planuję z 8 sezonów. Z 8 planujemy, nie? No.
Aż się rąbnąłem
wodą. Bo jest dużo, widzisz, jak się fajnie gada. No.
Nie no, jest bardzo miło, słuchaj.
Panie i panowie, OSTR we własnej osobie.
Panie i panowie, cenę. Albo z tamtych czasów klej we własnej
bardzo,
osobie.
Te litery z abecadła, jak pies skaczą do gardła ciągle. A w ogóle ten kawałek, jaki jest aktualny, też ostatnio mi się tak sobie pomyślałem.
Ale to wynika z tego, że o tych samych osobach pisałem w tamtych czasie, co są teraz, nie? Że z tym, że wiesz. Słuchaj, na piękna koniec metafora. Powiem taką jedną rzecz, nie? No. To wyjdzie przed wyborami, czy po wyborach?
Nie wiem jeszcze tego. Nie, w okolicach tego. Wyborów.
W okolicach wyborów, nie? Słuchajcie, w tym kraju się nic nie zmieni, dopóty nie opuszczą nas wszyscy bohaterowie Okrągłego Stołu. To niestety, jeżeli ktoś jest mocny w historię, to wie, o czym mówię. Jeżeli ktoś jest trochę słabszy, polecam sobie przybliżyć temat i porównać nazwiska, które były obecne właśnie przy tej transformacji, do tych nazwisk, które są teraz. I generalnie na koniec muszę tylko podać, tak dodać, może trochę to zabrzmi populistycznie, ale pieprzyć wszystkie skrajności. Najważniejsze jest to, żebyśmy byli dobrymi ludźmi i jeżeli każdy będzie działał w swoim zakresie, żeby jego rodzina miała lepsze życie, to wtedy wszyscy będziemy mieli lepsze życie.
O, i pozdrawiam was serdecznie. Po tym się podpisuję. Piąteczka, Adam, i dziękuję bardzo, że wpadłeś.
Bardzo mi miło.
To było OSTR, proszę państwa. Zapraszamy na cały czwarty sezon. Mam nadzieję, że takich rozmów będzie więcej, będzie lepiej. Dzisiaj nie rapowaliśmy, następnym razem cię zmęczę, ale rozumiem, jesteś w trasie.
Nie, no dzisiaj daj spokój.
Ale pamiętasz, jak w Rakanciapie pięknie w ogóle ten freestyle krąży. Sprawdźcie sobie, jak macie głód freestylu w programie CD Ostrego, to nie, zapraszam freestyle o Szampolu i o koncercie.
Jezus Maria, koncert Szampola. Nie?
Szampola i tam byśmy freestylowali.
Jedną taką śmieszną rzecz. Na wiesz, że ten kościół na koniec tego koncertu podał swój numer pokoju w hotelu, żeby dziewczyny
przyszły. Tak było. No. A potem był George Clinton and Parliament.
No.
Pamiętasz, jakie były funkowe. Takie koncerty były. I tym optymistycznym akcentem kończymy. Sprawdzajcie. Diaporama Tour trwa, listopad, pamiętam, kolejne miasta. Tam będzie też mixtape, o którym mówiliśmy, 042 Sequentia.
Serdecznie zapraszam, Sequentia, tak.
Ja zapraszam na kolejny odcinek.
Wiesz, jak jest Requiem, to jedna z części Requiem Mozarta to jest Sequentia, więc musiało być Sequentia, jeżeli idziemy tutaj jakby...
I mamy dalszy ciąg tutorialu Ostrego. Zapraszam serdecznie.
Serdecznie również zapraszam. Będzie mi bardzo miło, jeżeli odwiedzicie nas na koncertach. Jedna miłość.
Sprawdzajcie dla Tabasco, młodych, sprawdzajcie starych, Ostrego, sprawdzajcie Cneusz, to jest mój Instagram, Rap Container Instagram. Jesteśmy na TikTokach, jesteśmy na łączach. Do zobaczenia.
Pozdro.